Wiecie, jak dzisiaj rano wstałam, przygotowałam sobie wczoraj całe kazanie. Jak schodziłam ze stołu, ze schodów, to Duch Święty mnie zatrzymał. Powiedział do mnie, powiedz im, że jesteśmy w przełomie. Więc ja wam mówię, dzisiaj się już o to modliłam, że jesteśmy w przełomie. Że jesteście w przełomie w waszym życiu, że jesteście w przełomie w waszych rodzinach, w waszych pracach i my jako kraj jesteśmy w przełomie. Okay? I powiedz im, żeby tak na to patrzyli, tak? Także ja schodząc ze sobą i powiedziałam, to co? To znaczy, że ja mam teraz całe kazanie jeszcze raz napisać. No więc zaczęłam pisać jeszcze raz to kazanie, tak? Już na rano, tak? No myślałam, jakbym wiedziała, to bym nie wstała 6:30, tylko 4:30. Ale tak napisałam jedną stronę, otworzyłam z powrotem na to, co miałam i okazało się, że to było bardzo zgodne. I nawet dało się to połączyć, tak? Ale to, co chcę wam powiedzieć, dla was, którzy jesteście nowi, ja jestem prorokiem. Także wiecie, proroka to się słucha tak, że bierze się wszystko to, co ci daje przełom do życia, a to, co cię oskarża, to się wyrzuca. Okay? Dlatego, że my jesteśmy dosyć tacy ekstremalni w swoich i zachowaniach, i w tym, co mówimy, tak? Także potrafimy tak mówić rzeczy ostro, tak? Ja się bardzo staram nie mówić ostro, jak widzicie, tak łagodnie, ale moja natura wyjdzie. Na pewno, w czasie tego, jak będę mówiła i kiedy nie będę wiedziała nawet, że to mówię, tak? I to, co ja dzisiaj chciałam powiedzieć wam, to chciałam wam mówić o tym, widzicie, mam dwa kazania, dwie nazwy kazania, super, będzie świetnie, okej. Okay. Chciałam wam powiedzieć o tym, że my nie toczymy boju z krwi i z ciałem, z krwią i z ciałem. Że my toczymy bój ze zwierzchnościami. Ale chciałam wam również powiedzieć, że my ten bój toczymy w przełomie. W przełomie, który daje nam Bóg. My nie toczymy tego boju z pozycji przegranej, z pozycji kogoś, kto jest słabszy, ale z pozycji kogoś, kto naprawdę już jest w Bożym przełomie. I my potrzebujemy do tego przełomu w naszym życiu wejść, żeby móc iść dalej. My nie jesteśmy ludźmi przeznaczonymi do tego, żeby żyć w strachu, żeby żyć w niemocy. My jesteśmy przeznaczeni, żeby żyć w Bożej wolności. Zgadzacie się ze mną?
Amen. Mhm.
Wiesz, ja cały czas tacie w tym momencie, kiedy... Wiesz, ja jestem osobą nadwrażliwą. To jest sporo osób nadwrażliwych, my ze sobą rozmawiamy, wiesz. I to oznacza to, że ja się nadmiernie wszystkim przejmuję. Że ja nadmiernie wszystko przeżywam, tak? Nadmiernie wszystko widzę, nadmiernie wszystko słyszę, tak? I nadmiernie się wszystkim przejmuję. Widać to po mnie? Nie. Bo mam 50 lat i już się nauczyłam, jak to trzeba ukrywać. Ale prawda jest taka, że moje wnętrze jest dalej takie samo. Ja nauczyłam się współgrać z Bogiem, żeby On mnie chronił i żeby pewne rzeczy nie do końca były widoczne, ale są takie momenty, w których ja widzę swoją wrażliwość i swoją delikatność, w których widzę, że muszę naprawdę iść krok po kroku, tak jak On mi każe, bo ja inaczej nie przejdę. I wiesz, rok temu, kiedy Heidi u nas była, ona do mnie prorokowała, ja wam już to wiele razy mówiłam, powiedziała mi dokładnie rzeczy, które mam w sercu, które niosę w sercu, które się wydarzą. I powiedziała mi jeszcze, wiesz, ale nie przejdziesz dalej, jeżeli nie będziesz spożywać codziennie ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Nie? Jeżeli nie będziesz, nie wejdziesz w taką intymność Jego, w jakiej jeszcze nie byłaś. Ja po prostu z musu przypomniałam sobie to dopiero tak naprawdę 3 miesiące potem. I teraz, w tym momencie, kiedy ja nie mogę, kiedy już mam naprawdę dość, to sobie to przypominam. I wiem, dlaczego nie mogę iść dalej, dlatego że próbuję tam iść, nie tak, jak mi zostało nakazane, ale w sposób, który wiele razy sama przez mądrość wybieram. Tak? I teraz wiesz, ponieważ my nie toczymy boju z krwią i z ciałem, to my powinniśmy znać naszego przeciwnika i znać naszego Boga. I powinniśmy wiedzieć, jak w tym momencie poruszać się. Pamiętam, moja koleżanka wiele lat temu czytała taką książkę Zasady walki. I pamiętam, że napisaną, słuchajcie, nie, kochana, to był ktoś ważniejszy, to był japoński dowódca walczący w wojnie, tak? Ale on powiedział kilka fajnych rzeczy, między innymi powiedział to, że kiedy przeciwnik z nami walczy, to jemu nie zależy, żeby zabijać ludzi pomiędzy nami, ale jemu zależy na tym, żeby ranić, tak? Bo jeżeli on rani ludzi między nami, to wtedy wszyscy ci, którzy mają taki dar pielęgniarki, współczucia, oni się nim będą zajmować. I zamiast skupić się na walce i na pójściu do przodu, będą się grupować, żeby jego bronić, bronić go przed innymi, będą się robiły w kościele podziały, pomiędzy kościołami, tak? Wszyscy będą, ci będą walczyć, ci będą bronić tego i zrobi się wielkie zamieszanie. I on mówi, dlatego w tych wojnach, przynajmniej w tych wcześniejszych, bo teraz jest pewnie inaczej, tak? Zawsze było coś takiego jak snajper, tak? I ten snajper nie zabijał, ale miał ranić. Bo to było o wiele cenniejsze dla całego wojska, niż po prostu zabicie. Bo w tym zabitym już się wtedy nikt nie zajmował. Zastępowali go następnym. Natomiast jeżeli on był raniony, to zawsze trzeba było go wyciągnąć, były te nasze ludzkie, typowe i właściwe zasady, tak? Że trzeba mu pomóc, trzeba go wyciągnąć, trzeba dalej w tym iść, nie? I wiesz, ponieważ ja na co dzień pracuję z takimi ludźmi bardzo poranionymi, to ja wiem, jakie to jest angażujące i jak bardzo to po prostu powoduje, że człowiek później musi naprawdę dużo siły takiej emocjonalnej odzyskiwać, żeby w ogóle móc pójść dalej, tak? No ale to jest na przykład jedna z zasad. Ale teraz, widzisz, w Efezjan 3:10 czytamy, aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez Kościół stała się jawna zwierzchnością i władzą w miejscach niebiańskich. Wiesz, jak ja czytam ten fragment, ja będę niestety z Gdańskiej korzystać, bo akurat tylko taką miałam do dyspozycji. I słuchajcie, jak ja czytam to, to ja myślę, że bardzo duża odpowiedzialność jest dla nas. Jeżeli zwierzchności i władze w miejscach niebieskich przez Kościół mają poznać wieloraką mądrość Bożą. Nie myślicie tak? Zobaczcie, tam jest napisane, że wierzchności i moce przez nas poznają mądrość Bożą. Czyli jeżeli my jesteśmy zanurzeni w Bogu, jeżeli my wiemy, co mamy robić i jak mamy robić, to one poznają mądrość Bożą przez nas. Czyli Kościół jest takim miejscem, przez które zwierzchności dookoła poznają mądrość Bożą. Tak? I zobaczcie dalej w Efezjan 3:12. W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę Jego. Tak? Czyli inaczej, w nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga. To według najnowszego tłumaczenia. W nim mamy odwagę oraz oparty na zaufaniu dostęp do Boga. Kto to jest ten w nim? Jezus. Tak, w nim mamy zaufanie. Czyli w nim mamy wiarę, słuchajcie, i dostęp do Boga. Tak? I to są dla mnie takie dwa fragmenty, które mówią do mnie, że ja nie jestem tylko dzieckiem Bożym, tak? Ale oczywiście to jest podstawa, ale że ja jestem też dziedzicem Bożym, ja jestem królem Bożym, tak? Czyli jestem królewną, okej? Okay? Czyli jestem dzieckiem, który jest dziedzicem tego, co Jezus dla mnie zrobił. Ale jako Kościół, tak? My również jesteśmy Jego oblubienicą, tak? Czyli jesteśmy jakby Jego królową, tak? Która ma pewne zasady postępowania, pewne zasady funkcjonowania, które powinna respektować, tak? My to zawsze, słyszeliście to hasło, to wiele razy jest, ja muszę się wdrożyć, bo w każdym razie to hasło pod tytułem, że my jesteśmy ambasadorami na ziemi i powinniśmy się jak ambasadorzy zachowywać. Ja mam takie wrażenie, że na Facebooku trochę mało tych ambasadorów jest. Tak między nami, tak? Ale niestety w rzeczywistości również. Ale co to oznacza tak naprawdę, że my jesteśmy ambasadorami? Albo co to oznacza, że my jesteśmy oblubienicą? Że obowiązuje nas pewien, nie wiem, savoir vivre, tak? Albo że obowiązuje nas pewien typ funkcjonowania, myślenia w Bożym przełomie. I oczywiście, jak to brzydkie polskie przysłowie mówi, że siano z butów zawsze wyjdzie, tak? My mamy takie swoje niedoskonałości, dlatego Paweł wiele razy pisze, żebyśmy nie rozumowali według ciała, tak? I żebyśmy nie myśleli według ciała, tak? Żebyśmy nie pobłażali żądzy cielesnej. Czyli nie ma czegoś takiego, że jak my stajemy się Kościołem, każdy z nas osobna, albo my stajemy się z oblubienicą, to od razu nam po prostu siano z butów wyciągną, tak? Tylko po prostu tak naprawdę my się przemieniamy przez odnowienie swojego umysłu, my się przemieniamy przez zwlekanie z siebie starego człowieka i stajemy się tym nowym człowiekiem. Ale przemieniamy się przez to, że Duch Święty nas dotyka, że Jego Słowo nas dotyka i my stajemy się innymi ludźmi. I wiesz, ja po prostu po tylu latach życia z Bogiem cały czas się teraz zaczęłam na nowo, znaczy teraz zaczęłam się na nowo uczyć tego, co kiedyś w grupie charyzmatycznej, którą prowadziłam, było naszym nawykiem. Wiecie, jak my szliśmy na jakieś spotkanie, to zanim żeśmy zaczęli się, teraz będzie religijna część, słuchajcie, zanim się spotkaliśmy, na przykład jak spotkałabym się z Magdą i z Ryśkiem, to myśmy po prostu siadali, mówimy, dobrze, to chodźcie się pomodlę, żeby Duch Święty zrobił tu między nami to, co On chce zrobić. I ja myślę sobie, w spotkaniu przyjaciół? To przecież, no jak to, po co my się mamy tak modlić? Duchu Święty, co Ty chcesz, żeby tutaj się zadziało, nie? I wiecie, i po latach to porzuciłam. I pamiętam, spotkałam się z takim swoim przyjacielem, zresztą dominikańskim księdzem, tak, z którym przez lata prowadziliśmy odnowę. Po latach się spotkaliśmy. I on usiadł na wprost mnie i mówi do mnie, dobra, to chodź się pomodlimy. Duchu Święty, proszę Cię, powiedz, co Tu chcesz między nami zrobić. I ja się aż żachnęłam na zasadzie, co to za religia? Nie? Ale potem zaczynam się modlić i mówię, to nie jest żadna religia. To jest Boża mądrość. Bo jeżeli, wiesz, ja idę na jakieś spotkanie, które jest spotkaniem, w którym być może coś się wydarzy, to ja przynajmniej sama w sercu powinnam się zapytać, tak? Jako dziedzic Boży, jako córka Boża, co ja chcę przez to osiągnąć? Albo co ty chcesz, przepraszam, co ty chcesz, żebym ja przez to osiągnęła? Co ty chcesz, żeby tu się stało? I wiesz, dla mnie to jest zgodne z Bożą naturą, bo ja mogę zadziałać w jakiś taki sposób, w którym mi wyjdzie siano z butów, bo jestem cielesna. Jak myślicie, że kiedyś zacznę głosić tak, że po prostu, wiesz, nie będzie w tym żadnego błędu, żadnych emocji i tak dalej, to się grubo mylicie. Ja w ciele to jeszcze będę przebywać przez najbliższe, nie wiem, 20 lat. Może zawsze mówi, że więcej, jakoś tak więcej, nie więcej. Po co? To pewnie jest o wiele lepiej. Okej, okay, dobra. Ale w każdym razie zobaczcie, w tym naszym funkcjonowaniu, w takim królestwie, są pewne zasady, które są dla nas ważne. I wiesz, i dla mnie taką najważniejszą modlitwą, najlepszym fragmentem, który mówi o tych zasadach i który jest taką częścią mnie od lat już, to jest to, co jest napisane w Efezjan 1,18. I tam jest napisane, ażeby oświecił oczy naszego umysłu, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest naszym udziałem w dziedzictwie świętych. Tak, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. I jakie jest bogactwo Jego chwały względem nas, którzy wierzymy. W dziedzictwie świętym. Co jest naszym udziałem? Co jest naszym przeznaczeniem? Co jest naszym powołaniem? I wiesz, akurat ta modlitwa z Efezją to jest takim, wiesz, ja się nie modlę, wiesz, Ojcze Nasz. Chyba, że idę do swojego ośrodka i oni wtedy wiedzą, aha, protestant wśród nas, to się modlimy Ojcze Nasz. Raz mnie oszczędzili, musieli się modlić co innego, więc ja się modliłam na językach. Znaczy, oni się modlili co innego, ja na językach. Ale generalnie to jest takie moje Ojcze Nasz. To jest modlitwa, w której ja się modlę, Boże, Ty po prostu przemień mnie. Daj mi ducha mądrości. Ja potrzebuję Ciebie, ja potrzebuję wiedzieć. Ja potrzebuję wiedzieć, co Ty chcesz, żebym ja uczyniła. Bo ja, wiecie, ja już się nauczyłam tego, że przez to, że ja jestem człowiekiem dosyć wykształconym, to ja mam naprawdę swoje pomysły na życie wiele razy. Ja naprawdę wiem, jak rzeczy trzeba zrobić. Jak gdzie się znajduję, to ludzie zaczynają się mnie pytać, jak to powinno się zrobić, jak to powinniśmy zrobić, a jak administrować tym, a jak tymi pieniędzmi zarządzać, a co zrobić z sekretarkami, a co zrobić tutaj z tym całym zarządzaniem tym. I ja sobie myślę, wow, ja mówię, mam na to odpowiedzi, tak? A później sobie myślę, a co ty myślisz o tym, panie? Jak ty byś chciał, żebym ja odpowiedziała? Bo może ja za dużo mówię. Bo może ja nie powinnam pewnych rzeczy w ogóle wyzdradzać, albo pewnych rzeczy, a może jak ja to powiem, to wyjdzie na to, że ja to wiem, a nie powinnam pokazywać, że to wiem. Tak? I wiesz, kiedy ja jestem w takim miejscu, w którym wiem, z kim ja walczę, wiem, że nie walczę z człowiekiem, ale ten człowiek przychodzi do mnie z jakimś posłaniem, z jakąś rzeczą. Wiecie, ile razy my słyszymy, szczególnie jak jesteśmy na takich stanowiskach przywódczych, tak? Albo jak pracujemy z ludźmi po prostu. Ile razy my słyszymy rzeczy, które nami wstrząsają, albo które są dla nas trudne, tak? Albo które są dla nas nieprzyjemne, tak? Ktoś nagle mówi, co myśli o nas, tak? Wylewa po prostu całe takie bagno na nas, wiesz, bo on odchodzi i teraz wylewa, co on o nas myśli na przykład, tak? Albo my nie zrobiliśmy, pracujemy u szefa i wiesz, i teraz po prostu ten szef, coś mu się nie podoba i po prostu, wiesz, no co nam, co zrobi, no wyżyje się na nas. I wiesz, my nie wiemy w ogóle, co się dzieje w tym momencie, nie? Ale jesteśmy w takim przygnębieniu. I to jest taki moment, w którym my powinniśmy zapytać Duchu Święty, co my mamy robić? Nie zapominać o tym, ile razy zdarzyło wam się zapomnieć o tym, że macie takiego fajnego szefa, ale jest niewierzący. Nie? Albo macie takiego fajnego szefa, jest wierzący, ale ma takie problemy. Nie? Ile razy my o tym zapominamy? Tylko zaczynamy wchodzić w tą wojnę tak po ludzku i w ludzki sposób, tak? I teraz zobaczcie. Ja kiedy się modliłam, to odebrałam kilka takich rzeczy, które dla mnie w takich zasadach walki, w takim funkcjonowaniu, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w takim życiu w przełomie, są bardzo ważne. Ja chyba jednak zrezygnuję z odsłuchu. Bo moja wrażliwość... Mogę ja sobie go wyłączyć? Dobrze. Już mi się nawet śląski akcent włącza. Okej. Poproszę, wyłączcie wszyscy swoje telefony komórkowe. Przestańcie udawać, że robicie w nich notatki. O, cudownie. O, jak cudownie. Oddycham. Okej, okay. Oddycham, ale nie słyszę. Dobra, okej. Okay. Taką pierwszą rzeczą, która jest dla nas ważna, jeżeli chodzi o naszą walkę, którą toczymy, o nasz bój, który, to jest poznanie, tak? I wiesz, poznanie może nam przynieść bardzo dużo wolności. Poznanie prawdy daje nam wolność, tak? Tylko niestety wielu z nas bierze pod uwagę to, że jak ja już dużo znam, to znaczy, że ja wiem wszystko. Nie bierzemy pod uwagę, że znowu to nasze poznanie jest częścią pewnych puzli, które wiemy, tak? Czyli Bóg objawia nam pewne rzeczy. Ja mam takich fajnych ludzi młodszych, którzy są na przykład znajomymi mojej córki, albo trochę starszych, którzy są ludźmi, którzy z nami są na wiatrołapie i w ogóle. I pamiętam, z jednym z nich rozmawiałam, wiecie, swatałam moją córkę. Stwierdziłam, że to by był fajny kandydat dla mojej córki. I kilka lat, wiesz, popracujemy. I tak oczywiście sobie robiłam żarty. Oliwko, robiłam sobie żarty. W każdym razie, wiesz, i on tak do mnie przychodzi i mówi, ty chyba zwariowałaś. Ja mówię, czemu? Mówisz, mam mamę proroka. Jeszcze ty mi jesteś potrzebna. Nie chcę mieć takiej teściowej, wiesz. Ja tak mówię, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Ty myślisz, że ja wszystko o tobie wiem, a nie? Wiesz, ja pomyślałam sobie, my mamy takie myślenie a propos ludzi proroczych, że oni wiedzą o nas wszystko. Czyli my podejrzewamy Boga, że On prorokom zdradzi rzeczy a propos nas, które chcielibyśmy, żeby były w ukryciu. I to świadczy o rodzaju naszego poznania. Bóg objawia te rzeczy, które są dla nas ważne, nie te rzeczy, które nas zniszczą. On chce, abyśmy po prostu mogli funkcjonować wolni, a nie związani przez innych ludzi. Tak? I widzicie, poznanie do pewnego momentu w naszym życiu, ono jest naprawdę bardzo ważne. Wiesz, jeżeli my nie mamy poznania, to diabeł naprawdę może z nami zrobić wszystko. Tak? Poznanie powoduje, że szatan nie może nas podejść. W Koryntian, w 2 rozdziale, 2:11-12 czytamy, aby nasz szatan nie podszedł. I słuchajcie, tutaj, jego zamysły bowiem są nam dobrze nieznane?
Znane.
Jeszcze raz. Aby nas szatan nie podszedł. Jego zamysły bowiem nie są nam dobrze znane. Czy nieznane?
Znane.
Jesteście pewni? Jesteście pewni, że autor się nie pomylił? Będziesz mieszkał w celi, bracie. Okej, okay, w celibacie. Okej, okay, czyli jesteście za tym, że się nie pomylił. Dobra, czyli jego zamysły są nam dobrze znane. Czyli znowu jest to samo założenie, tak jak Kościół ma poznać przez różnorodność, przez Kościół mądrość Bożą, tak samo jest założenie takie, że zamysły diabła są nam znane. Hej, kiedy ostatnio zostałeś zaskoczony jakimś atakiem diabła na ciebie? Bo ja byłam. Ale tu jest wyraźnie napisane, że jego zamysły są nam dobrze znane. Oczywiście, że chodzi o główny zamysł, czyli to, że on przychodzi, tak jak jest napisane w Ewangelii Jana 10:9-10, tak, że diabeł przychodzi po to, żeby kraj zaczynać i wytracać, tak? A Jezus przyszedł, żeby miały życie i obfitowały, więc jak ty jesteś zdziwiony, że diabeł próbuje cię zabić, no to jest coś, co powinieneś wiedzieć, tak? Ale jeżeli tu jest takie dosyć jasne określenie, tak, Pawła, w którym on mówi, jego zamysły są nam znane, to my powinniśmy w naszym poznaniu być w takim miejscu, że my możemy się spodziewać tego, co po prostu diabeł chce nam zrobić i przejść i jakby sprzeciwstawić się temu. Zgadzacie się ze mną, tak? Czy inny fragment, który mówi nam, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, krążąc, szukając kogo może pożreć. Przeciwstaw się mu się mocniej w wierze. To samo, tak? Czy na przykład poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To mamy w 1 Piotra 5:8, tak? Czyli poznajemy prawdę, poznajemy, co się z nami naprawdę dzieje. Czyli jesteśmy w miejscu jakiegoś zamieszania, jesteśmy w miejscu jakiegoś takiego po prostu oszołomienia, jakimś atakiem, który właśnie przechodzimy, tak? Ale wtedy, co się dzieje? Prawda nas wyzwala. Czyli rozumiemy, co się dzieje, rozumiemy, że to nie jest Bóg, tak, który coś nam robi, tylko rozumiemy, że to jest atak demoniczny. Oczywiście wiele razy, czyli jeżeli ginie ktoś, kogo kochamy, tak, to nie mówimy, że to był Bóg, bo my wiemy, że Bóg nie przychodzi, żeby kraj zażynać i wytracać. Wiemy, że to jest atak demoniczny, więc możemy poznać w takim miejscu, ja nie rozumiem, co się stało. Tak? Bo możemy wtedy kogoś oskarżyć, jeżeli zaczniemy tłumaczyć sobie, pewnie nie miałem wiary i dlatego on zginął, tak? Albo pewnie on nie miał wiary i dlatego zginął. Nie o to chodzi. Ale w takim miejscu my możemy rozumieć, że rzeczy, które się dzieją, są atakiem demonicznym na nasze życie. I tutaj podam wam taki przykład. Mieliśmy kiedyś takie spotkanie kościołów, to było już po prostu 5 lat temu, później przestaliśmy je robić, kościołów warszawskich, na tej samej sali, gdzie była Heidi Baker. I ja pamiętam, że wiesz, po prostu myśmy tam byli, większość pastorów wspólnot, czyli było nas tam tak, z takich głównych wspólnot, to było nas około 20. No i my jako żony pastora, bo to takie było towarzystwo, że tak my grzecznie z boku siedziałyśmy. No i nagle okazało się, że na scenie przed główną salą było około chyba 700 osób, jakaś kobieta zaczęła strasznie wrzeszczeć i się wić tak do góry, nie? No i tam najbliżej była moja koleżanka, która była żoną pastora kościoła takiego niecharyzmatycznego i oni mówią, słuchaj, tu się trzeba modlić o uwolnienie, ty idź z nią, nie? wiesz, jak ja zobaczyłam jej wzrok i to, jak ona wygląda, to moje serce pomocnika stwierdziło, że ja z nią pójdę do tego kantorka, ale od razu z nami poszło czterech takich wielkich facetów, dwóch z naszego kościoła pod tytułem trzeba tego diabła gonić, nie? I poszliśmy tam razem na tyły, tam są takie fajne pomieszczenia, ona na podłodze się wiła i naprawdę faktycznie ją tak wynosiło aż nad ziemię, wiesz, tak, że ją podnosiło do góry. No ja tak stałam i patrzyłam, oczywiście nasi mężczyźni zaczęli od razu zaczęli tam gromić, wołać, nie? No to ja się dołączyłam, zaczęłam też, położyłam na nią rękę, zaczęłam się modlić, ale tak, wiecie, po 15 minutach stwierdziłam, nie no, ja się nie będę tu modlić całą godzinę, ja chcę iść na spotkanie, mnie to nudzi, ja nie będę tak robić, mnie tutaj coś nie pasuje, nie? I wiesz, klęknęłam nad nią i tak ją po twarzy, wiesz, tak delikatnie, nie tak mocno, wiesz, po twarzy ją tak, słuchaj, popatrz tu, popatrz na mnie, nie? I ona, tak? Nie? Ja mówię, no trochę się zdziwiłam, ale mówię, dobra, powiedz mi, co się dzieje. I ona do mnie mówi, bo wiesz, bo ja czuję, że coś tak przychodzi i tak wchodzi i tak zachodzi i mnie dotyka i tak przenika i jest w środku i ja wtedy, znaczy tak dotyka i ja wtedy nic nie mogę zrobić, tylko tak mogę i wiesz, i to jest w środku. Ja tak mówię, wiesz co, musisz mi jeszcze raz to wyjaśnić. I ona mówi, bo wiesz, ja czuję, jakby coś tak blisko dotykało i to jest takie nieprzyjemne. I tak, wiesz, i tak dotyka, wiesz, i tak dotyka. I wtedy ja czuję, że muszę się tak otworzyć i to wtedy wchodzi we mnie, nie? A ja mówię, pytam się jej, czy ty jesteś osobą narodzoną na nowo? Ona mówi, tak. Ja mówię, a co to jest to, co się tak dotyka i przenika? Nieprzyjemne. I tak jest nieprzyjemne, tak. Uściślimy. Ona mi mówi, wiesz, no to jest demon, nie? I ja mówię, i on tu teraz jest w tobie, tak? Ona mówi, no tak. A ja mówię, a nie na zewnątrz? Ona mówi, nie. A ja mówię, a ja czuję, że on jest na zewnątrz. Ona mówi, czyli nie ma go we mnie? Ja mówię, no tak. Ja mówię, no to chodź się teraz pomodlimy, tak? I zaczęłam ją wypytywać, a co ty wiesz na ten temat? I ona do mnie mówi, wiesz, bo ja sobie myślę, że po prostu jak ten diabeł przychodzi, to ja nie mogę nic już zrobić. No bo jak on już jest, to co ja mogę zrobić? A ja mówię, no ale co z tym, że Jezus wszelką władzę pod swoje stopy wsadził, tak, że on zasiada w okręgach niebieskich i posadził ciebie razem ze sobą tam, tak? Dlaczego teraz ty, będąc tam i powiedział, że pod twoimi stopami jest wszelkie zwierzchności, panowanie, wszystko jest pod jego stopami, a ty jesteś jego ciałem, czyli jesteś jego kościołem, tak? I ona mówi, naprawdę? Ja mówię, no. Ja mówię, to co, pomodlimy się? Ona mówi, tak. I wiesz, i pomodliłyśmy się, żeby diabeł odszedł od niej w imieniu Jezusa. I ona wstała i poszłyśmy na spotkanie po 10 minutach. Ja ci powiem, że wiesz, ona była dosyć długo wierząca, bo 15 lat. Była w kościele niecharyzmatycznym. Jej nigdy nie mówili, że ma coś takiego jak władzę i że poznanie, tak, na ten temat może spowodować, że ona nie będzie się bała. Czyli ona reagowała w strachu, myśląc, że coś ją napełnia, tak? Jeżeli my nie wydamy na coś zgody, a reagujemy w strachu, tak? Czyli lękamy się, to jeszcze nie znaczy, że to coś musi nas napełnić, tak? Bo jesteśmy ludźmi na nowo narodzonymi. I wiesz, w ten sposób diabeł robi nam z mózgu wodę po prostu, okłamując nas, że on może wejść, kiedy on nie może, tak? I kiedy on już tak człowieka zakręci, że ten człowiek uwierzy w to, co on mówi, to jest takie duże prawdopodobieństwo, że on wejdzie, tak? Ale właśnie dlatego potrzebujemy mieć poznanie na temat tego, co on robi, jak on robi, żebyśmy się mogli ostać. Przepraszam was za te okulary, ale ja po prostu ciągle tutaj widzę, a was nie widzę i tak próbuję was widzieć i to widzieć. Okej. Okay. Znaczy zamachanie okularami. To taki szpan może, ale... Okej. Okay. Ale w każdym razie, jeżeli my wiemy, że prawda, którą poznajemy, nas wyzwala, to my jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Tak? I jest dalej napisane w Ewangelii Łukasza, Jezus mówi to do swoich uczniów, a wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Ale innym opowiada się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. Ale wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa. Pamiętacie, to jest ta cała przypowieść o siewce. Tak? Siewca przychodzi, sieje i tak dalej. Tam jest powiedziane, że jak ziarno pada na drogę, to zaraz przychodzi diabeł i wykrada to ziarno, tak? I, bo droga jest ubitą ziemią, nie taką ziemią, która głęboko wprowadza. Tak? I oni mówią, my nic nie rozumiemy. Jezus im wszystko tłumaczy i mówi, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa. I to samo, jeśli chodzi o poznanie, mówi do nas. Czyli mówi do nas, ja chcę, żebyście znali tajemnicę Królestwa. Ja chcę, żeby one były dla was jasne. Żebyście wiedzieli, że pewne ataki są bezprawne. a pewne mogą być prawne, bo o tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale są takie, które mogą być prawne, tak? Czyli on chce, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje i on chce, żebyśmy wiedzieli, co on robi. To jest tak samo, jak anioł szedł, tak? Pamiętacie, żeby zniszczyć Sodomę, zatrzymał się u Abrahama, tak? I mówi, nie mogę zrobić pewnych rzeczy, kiedy nie powiem mojemu przyjacielowi. Muszę mu powiedzieć, co chcę zrobić, co będę robić, tak? I podobnie jest z nami. Jeżeli my znamy Boga, to my wiemy o tym, że On będzie do nas mówił, co się będzie działo, tak? Że On będzie nas ostrzegał, co się będzie działo. Jest powiedziane, że Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. To jest jeszcze następny fragment, tak? Ale już idąc dalej, tak? Czyli poznanie Boga jest taką rzeczą, która nas może wybawić, tak? Która może spowodować, że my będziemy wiedzieć więcej. I zobaczcie, takie poznanie miał Dawid w tym momencie, kiedy siedział w jaskini, tak? Ukrywał się w jaskini i do tej jaskini poszedł Saul. Zobaczcie, w zasadach walki chodzi o to, żebyśmy walczyli tak, jak Bóg chce, żebyśmy walczyli, nie tak, jak nasza mądrość nam podpowiada. I zobaczcie, Dawid wiele razy, tak, kiedy toczył walkę, to co robił, prosił o proroka, tak, to będę mówiła przy następnym punkcie, prosił o proroka, żeby on mu powiedział, czy on ma iść do walki, czy nie, czy ma walczyć z tą armią, czy nie. Czyli czego potrzebował tak naprawdę prowadzenia, tak? O prowadzeniu jeszcze powiem, ale w tym wypadku, kiedy Dawid siedział w jaskini i podszedł do niego i tam do tej jaskini, jak wiecie, poszedł Saul, tak? Bo chciał na boku załatwić swoje potrzeby, tak? To Dawid w tym momencie miał jego na oszczu noża, człowieka, który go ściga, który chciał go zabić, który zabił kapłanów, którzy mu pomagali. On miał go po prostu w zasięgu ręki. Jego przyjaciele, którzy z nim się ukrywali, oni mówią, zobacz, zobaczcie, jakie proroctwo mu powiedzieli. Co mu powiedzieli? Zobacz, Bóg dał ci, wydał ci Saula w twoje ręce. Powinieneś go zabić. Ale Dawid miał poznanie. Które już wtedy funkcjonowało, żeby nie wychodzić przeciwko namaszczonemu królowi. Że on nie może robić pewnych rzeczy, jeżeli nie ma wyraźnego od Boga przekonania o tym. Tak? Że on nie może wychodzić przeciwko komuś, kogo Bóg ustanowił. I Dawid im powiedział, nie, to nie jest ten czas. I pamiętacie, co poszedł? Ukroił kawałek jego szaty w tym czasie. Tak? Czyli pokazał mu, byłeś w moich rękach, ale go puścił. I faktycznie to spowodowało, wprawdzie krótkotrwałe, ale takie nawrócenie się Saula, tak? Kiedy Saul to zobaczył, mówi, o Dawidzie, ja cię ścigałem, tak? Co ja zrobiłem, tak? Nie powinienem tego zrobić. I Saul wycofał się, powiedział, odchodzimy, nie będziemy ścigać Dawida. Oczywiście ze względu na to, w jakim miejscu był Saul i co nad nim panowało, tak? On za jakiś czas znowu zaczął go ścigać, ale faktycznie przez to, że Dawid skorzystał z takiego totalnie prostego, normalnego poznania, tak? Czyli można powiedzieć, Dawid skorzystał z takiego poznania słowa, tak? Poznania prawa, które było w Izraelu. Tak? To Dawid zrobił coś, dzięki czemu Saul miał taki moment otrzeźwienia, taki moment jakby zastanowienia się. Tak? I wiecie, my wiele razy możemy mieć ludzi w swoich rękach. Pamiętacie syna Noego, który miał swojego ojca w swoich rękach? Pamiętacie? Od dzisiaj do tej pory funkcjonuje powiedzenie Ham, tak? I on miał ojca w swoich rękach, on zobaczył nagość swojego ojca, on zobaczył ubitego swojego ojca, on zobaczył ojca w takim miejscu, w którym nie powinien go widzieć. I on zawołał swoich braci, tak? I wiele razy my jesteśmy w takim miejscu, że mamy kogoś w rękach, mamy kogoś jakby na widelcu. I wtedy powinniśmy skorzystać z tego, co mówi do nas Bóg. Czy my mamy z tego widelca skorzystać? Widzisz, ja jestem w takim miejscu, czyli nabić go do końca, tak? Czy my powinniśmy to zostawić? Ja jestem w takim miejscu, że znam dosyć dużo ludzi i w Polsce, i za granicą. I znam mówców, którzy przyjeżdżają. I wiesz, czasami się dowiaduję takich rzeczy. Pamiętam, to mogę powiedzieć, kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, z 7, dowiedziałam się o pewnym człowieku, który był dosyć ważny dla naszego życia, dosyć dużo rzeczy robił, o pewnych przewinieniach tego człowieka. I wiesz, ze względu na to, że ja miałam kontakt z tym krajem i miałam tam innych ludzi, którzy byli na takich dosyć wysokich stanowiskach, to ja stwierdziłam, że ja muszę coś z tym zrobić. Że to nie może być, żeby ten człowiek, pomimo tego, że tyle zrobił dla Boga i ma teraz 80 lat, tak, żeby jemu to uszło. I aż we mnie wstąpiło takie coś, nie, ja muszę się z tym rozprawić. Ale pamiętam, rozmawiałam ze swoim przyjacielem i mówię, wiesz, jest taka i taka sprawa, ja wiem o takich i takich rzeczach. A on mówi, jak myślisz, czy one są prawdziwe? Ja mówię, ze względu na to, od kogo ja to wiem, czyli od tej jakby ofiary, to one są prawdziwe, tak? W 90%. A on do mnie mówi, ale czy ty wiesz, że Bóg powołuje cię do tego, żebyś ty się z tym rozprawiła? I ja wtedy rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, która była taką wstawienniczką na cały ten kraj i mówi do niej, wiesz, mam taką informację. I ona mówi do mnie, chodź pomodlimy się, żebyśmy wiedziały, co mamy zrobić. Nie? I myśmy się modliły i Duch Święty nam objawił, że mamy to zostawić. Także nie mamy robić żadnych rzeczy, żeby wychodzić przeciwko temu człowiekowi. I wiesz, możesz powiedzieć, no nie było to, wiecie, żebyście od razu wiedzieli, nie było to molestowanie seksualne, tak, bo to są inne rzeczy dotyczące innych zagadnień i to są rzeczy, które powinny być ujawniane, tak, czy tego typu rzeczy, ale to było dosyć duże przewinienie. I my wiedzieliśmy, że jest jedna bardzo ważna rzecz w tym wszystkim, że ten człowiek był bardzo znaczącą osobą. I jeżeli ktoś ma się rozprawić z tym człowiekiem, to nie jesteśmy to my. Rozumiecie? I my naprawdę powinniśmy po prostu w sercu mieć tego rodzaju pokorę wynikającą z poznania. Że nie ze wszystkimi ludźmi, których Bóg umieścił na różnych miejscach, pomimo tego, że Bóg nam coś mówi na ich temat, my się mamy rozprawiać. Wiesz, ja wam mówię, przy tym, co ja wiem o różnych ludziach, to ja już tu powinnam niezły sąd w Polsce zrobić. I wiesz, bo to jest tak, że jeden ci się zwierza, tak, opowiada ci takie rzeczy, że ty robisz takie gały, drugi ci się zwierza, opowiada ci takie rzeczy i myślisz sobie, wow, i co teraz z tym zrobić? Wiesz, co najczęściej mówi Duch Święty? Nic. Skorzystaj z poznania. Bo ty nie jesteś osobą, czyli to, że ty o czymś wiesz, to czasami jest takie sprawdzenie przez Boga, co ty z tym wszystkim zrobisz. Tak? I wiesz, jedną z zasad walki jest to, że kiedy my jesteśmy w wojnie i jesteśmy w zamieszaniu, Rick Joyner bardzo fajnie na tym napisał, to jest tak, jakbyśmy byli samolotem we mgle. Słyszeliście o samolotach latających we mgle? Jak samolot leci we mgle, to okazuje się, że tylko przyrządy wbudowane w ten samolot są w stanie utrzymać go na kursie. Tak? Bo jeżeli bo wiecie, piloci to są ludzie, którzy są bardzo wykształceni. Oni wiedzą, jak się zachować w burzy, jak zrobić coś takiego, tak? Jak zrobić coś takiego. Ale co się okazuje, że jeżeli oni są właśnie w mgle albo w chmurze, tak? To na przykład kompletnie tracą, tak jakby ich, nie wiem, czy to można powiedzieć, ale jakby ich własne przyrządy, takie wiesz, wysiadają. Czyli oni myślą, że lecą do góry, a lecą w dół. Myślą, że lecą bokiem, a lecą tyłem. Nie? Czyli kompletnie wysiada takie ich sterowanie, można powiedzieć, takim prowadzeniem wewnętrznym. Podobnie jest z nami. Jeżeli jesteśmy percepcja, jeżeli my jesteśmy w zamieszaniu, tak, w naszym życiu, czyli toczy się obok nas jakaś wojna, tak, czyli po prostu jest kompletnie, wiesz, bliscy nas rozchorowali się, mamy jakieś przewały w kościele, wszyscy źle mówią, tak, w pracy wszystko się wali, tak, to nie jest moment na to, żeby skorzystać z darów proroczych, z rozeznania, z innych rzeczy, to jest moment na to, żeby oprzeć się na przyrządach, które masz wbudowane. A tymi przyrządami wbudowanymi jest poznanie, jest Słowo Boże, tak? Bo te przyrządy, one będą najlepiej działały w tym momencie, bo one są wbudowane w nas przez Boga. Przez to, że jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi, to w środku mamy Ducha Świętego, który nam tłumaczy wszystko to, co jest napisane w Piśmie, tak? Czyli takie poznanie, które jest w nas, ono jest dla nas wtedy najlepszą rzeczą. Bo czasami, słuchajcie, ja to sobie czytam czasami te listy, które są w Apokalipsie i wiecie, co Bóg do mnie mówi? Wytrwaj po prostu. Po prostu wytrwaj. Nie rozważaj teraz, co, dlaczego tak się dzieje, po co to się stało, czy to Bóg, czy diabeł. Nie wiesz tego na dzisiaj, jesteś w zamieszaniu. I słuchajcie, ja mam taką naturalną rzecz. Ja generalnie posługuję się i widzeniem, i słyszeniem, i odczuwaniem, że mi naturalnie w zamieszaniu wysiada widzenie i słyszenie. Mi to wysiada kompletnie. Ja po prostu, jak jestem w zamieszaniu, coś się dzieje, wiesz, jakieś konflikty, jakieś inne rzeczy, ja nie potrafię jakby się przebić z widzeniem i ze słyszeniem. Nie widzę tego, ale mam odczuwanie. Jest, czyli chodzenie, poruszanie się przez wiarę na podstawie Słowa Bożego. I naprawdę w tym momencie mogę bardzo pewnie, czyli to jest ten mój wbudowany przyrząd, który powoduje, że potrafię się poruszyć, pomimo tego, że nie widzę, jestem ślepa, głucha, ale wiem, co mam zrobić. Poruszam się przez wiarę, bo ufam obietnicom, które Bóg mi powiedział i idę według tych obietnic do przodu. Tak? Ale wtedy mówię do Boga tak, ja idę według słowa, które wbudowałeś we mnie. Jeżeli mam zrobić inaczej, to Ty mnie musisz zatrzymać, bo ja już nie mam żadnych przyrządów, nic więcej nie działa. Działa tylko to, co Ty mi dałeś na początku. Czyli to poznanie, to po prostu moje 30 lat chodzenia z Tobą, to działa. Tak, pozostałe rzeczy nie. I wiecie, i to jest naprawdę bardzo ważna nauka. Ja po prostu, jak czytałam Ricka Joynera 20 lat temu na ten temat, to to mi dało bardzo mocno do myślenia, szczególnie my, którzy jesteśmy prorokami, wstawiennikami, jak często w takim momencie, kiedy nad naszą głową jest zamieszanie, jak często my podejmujemy takie prorocze decyzje. To widzimy, tamto czujemy. Zamiast zobaczyć coś dookoła nas i zamiast w tym momencie z pokorą stwierdzić, że ja na dzisiaj nie będę tego rozstrzygać, że ja nie mam siły na rozstrzyganie tego, ponieważ kompletnie nie wiem, jak z tym zadziałać. Mogę tylko zostać w tym momencie, że Bóg jest dobry i On nade mną czuwa. Nic więcej nie mogę tu dodać. Nie będę rozpatrywał. Jeżeli dasz się diabłu w tym momencie wciągnąć w to zamieszanie, czyli zacząć rozpatrywać, tak? Wejdziesz w emocje, wejdziesz w inne rzeczy, to On cię otoczy takim lękiem, że nie będziesz w stanie dalej się posunąć. Tak? Czyli poznanie w tym momencie daje nam poznanie Boga, poznanie to, kim On jest, daje nam bardzo duże taką stabilność i możliwość poruszania się we mgle, czyli poruszanie się w wojnie, poruszanie się w zamieszaniu, tak? I widzisz, czyli poznanie, które wybawia. Ale niestety mamy również poznanie, które nadyma. To jest to poznanie, kiedy już jesteśmy dłużej wierzący i wydaje nam się, że już wiemy tyle o życiu, że jesteśmy w stanie podsumować innych ludzi, bo poruszają się w sposób irracjonalny. Albo robią coś, co nam nie pasuje. Tak? I tutaj właśnie kłania się to, żeby zapytać się, Panie Jezu, co Ty chcesz mi przez to pokazać? Panie Jezu, co Ty chcesz, żebym ja zrobiła w tym momencie? Czyli z tego naszego poznania, które powoduje, o, ci młodzi, oni zawsze tacy są, nie można tutaj na nich polegać, oni nie mają poznania, kiedyś mądrość to do nich przyjdzie. Okej, możliwe, ale jeżeli oni działają w ten sposób, to być może jest takie prawdopodobieństwo, że jednak tata to pochwala, tak? A my przez nasze poznanie jesteśmy usidleni, ponieważ jest ono tak wielkie, tak? Ja to zawsze mówiłam ludziom, wiecie, my to mamy taką, poznanie wiele razy działa jak taka przybudówka na żaglówce. Wiesz, żaglówka może mieć pewien typ, nie wiem, czy ktoś z Was żegluje? Znacie się na tym? Żaglówka ma wielki żagiel i nad tym żaglem może być kabina, ale ta kabina nie może zahaczać o żagiel. To jest taka nadbudówka wtedy, tak? Jak ona zahacza o żagiel, to ten żagiel nie jest w stanie płynąć, tak? Czyli jakby ten żagiel Ducha Świętego nie jest w stanie rozłożyć się, bo jest ciągle po prostu w każdym skręcie po prostu uderza o tą przybudówkę. I czasami to nasze poznanie jest taką przybudówką. Widzisz, my prowadziliśmy przez lata taki bardziej znany kościół ruchu wiary w Polsce i mieliśmy super konferencję. Wtedy, jak na tamte czasy, przyjeżdżali tu ludzie z całego świata, wiesz, ludzie z wielkim poznaniem, wiesz, którzy do nas wtedy, do takiego kraju ledwo postkomunistycznego, tak, dawali takie objawienie, takie rzeczy, wiesz, że myśmy wszyscy, wow, sprawiedliwość, wow, chodzenie w autorytecie wierzącego, wow, chodzenie w wierze, niesamowite, to jest to, czyli diabeł nie może mi skakać po głowie, to były dla nas takie objawienia. Myśmy mieli Toronto Blessing, wiesz, kiedy po prostu ludzie leżeli pod mocą, byli pijani, wiesz, mój mąż szedł, scena się skończyła, on dalej szedł, wiesz, już takie z tego kawały były i w ogóle, ale naprawdę byliśmy tak, wiesz, jakby owładnięci Duchem Bożym, wiesz, w takiej ilości. Ja po prostu, mówię ci, ja wtedy widziałam, wiesz, naraz padało po prostu 400 osób na konferencji, wiesz, robiliśmy wielkie konferencje, tak? I w pewnym momencie stało się coś takiego, że ludzie, którzy z nami byli, byli ludźmi, którzy nie potrafili przyjąć takiego pastora z Polski, żeby on usługiwał i coś mówił. I myśmy zaczęli się zastanawiać, co takiego jest, że oni tak nie potrafią tego człowieka słuchać. I oni nieraz do niego przychodzili i mówili do niego, wiesz, bo to u nas był taki i taki człowiek, wiesz, takie słowo wygłosił, on był taki, wiesz, niesamowicie namaszczony. I mnie takie jedno słowo chodziło po głowie, takie niemiłe słowo, wiesz, że to jest jakaś arogancja. Że to jest jakaś pycha, którą my wyhodowaliśmy w naszym kościele, że to kiedyś nas walnie, że to nas kiedyś walnie, że my jesteśmy takimi ludźmi po prostu wielkiego poznania, wiesz, a nasz charakter, nasza dusza nie podąża za tym, tak? Bo bardzo często jest tak, że my wchodzimy w nowe rzeczy, Bóg robi niesamowite rzeczy pomiędzy nami, ale nasza dusza gdzieś nie podąża. Słuchajcie, w kościele Billa Johnsona po 2 latach, jak zaczęły się po prostu te znaki, cuda, złoto zaczęło się sypać, oni zaczęli mówić kazania o charakterze i o owocach Ducha Świętego. Bo ludzie byli tak najarani, wiesz, tacy po prostu cuda, znaki, tu złoto się sypie, tutaj ręka odrasta, tutaj coś innego, wiesz, tutaj obłok, wiesz, i oni byli... Co?
Piórka,
wszystko, wiesz, i tak dalej. Ale on zaczął widzieć, że w kościele ci ludzie nie potrafią ze sobą normalnie rozmawiać, że oni są pełni pychy, że jakby ich ten charakter, jakby to poznanie, które dostali, tak, w ogóle nie ma nic wspólnego, jakby ono nie narusza ich charakteru, tak powiedzmy, tak? Czyli wiecie, ja powiem ci tak, twoje poznanie może nie naruszyć twojego charakteru, A dobrze by było, żeby jednak twój charakter był naruszony. Czyli żebyśmy jednak przeoblekali się w nowego człowieka, stawali się nowym człowiekiem. I wiesz, ja znam takie typy różnych społeczności, wiesz, przez to, że robiliśmy dużo razem rzeczy, wiesz, tutaj w Warszawie i, i w kraju razem. I ja ci powiem, że jak człowiek do mnie zaczynał przemawiać, a nie znał mnie, to ja już wiedziałam, z jakiego kościoła on jest. Naprawdę. Jak już zaczynał do mnie mówić, wiesz, że ja powinnam chodzić w autorytecie Bożym i w ogóle w takim Bożym zaufaniu i w ogóle, a on miał tylko jakiś sen na modlitwie poprowadzić, to ja mu mówiłam, wiesz co, żebyś zmienił? Możesz zmienić ten sen na 9? Ja nie mogę, bo Bóg mi powiedział, że ja muszę tutaj prowadzić, nie? No ja musiałam jakoś go ugryźć, wiesz, żeby dotrzeć do jego serca, a nie do tego poznania, tak? Ale naprawdę widać po nas, z jakiego kościoła jesteśmy. Wiesz, i ja bym chciała, żebyśmy widzieli, znaczy, żeby było widać po nas, że my jesteśmy naprawdę królewskimi synami. Żeby było widać po nas naprawdę, że my toczymy bój nie z krwią i z ciała. Tak? Żeby było widać po nas, że my... Panie Boże, przecież ja miałam mówić o czym innym. Czemu ty mnie tu ciągasz w te kierunki? W każdym razie nie podjudzaj. Ty mów o miłości Bożej, ja mnie nie podjudzaj. Ale wiecie, ale właśnie o tym mówię, że po prostu, że... To rzeczy, które są w nas, one wychodzą w naszym funkcjonowaniu z innymi ludźmi. Jak my w tym wszystkim jesteśmy, jak my w tym wszystkim widzimy, tak? Jak my te rzeczy rozpoznajemy. I naprawdę, jak byłeś takim pisklem, które gdzieś się wychowało, wiesz, to ważne jest, żebyś zobaczył, co tam przytachałeś takiego, co niekoniecznie jest ci tu potrzebne. Dobra, nie ten temat. Panie Boże, przepraszam cię. Dobra, ja się rozpędziłam, nie wiem dlaczego, jak to jest dla ciebie, to bierz, jak nie, to zostaw. Czyli po tym poznaniu, tak, wychodzi coś takiego jak prowadzenie Ducha Świętego, czyli w jednym miejscu, walcząc z naszym przeciwnikiem, możemy korzystać tylko i wyłącznie nadbudówka, czyli poznanie, czyli z poznania, tak? W innym momencie może się okazać to, że to poznanie nam przeszkadza. Że to poznanie jest czymś, co powoduje, że jak ja od Boga czytam pewne rzeczy, tak, w Słowie Bożym i widzę, że to tak i tak wygląda, że to tak i tak wygląda, to później się go pytam, dobrze, ja pamiętam, ty mi teraz przypominasz, że to tak wygląda, ale czy ty chcesz, żebym ja tak działała? Czy to jest ważne, żeby to było jakimś fundamentem w moim życiu? Czyli przechodzę w to miejsce nie poznania, tylko w miejsce prowadzenia Ducha Świętego, tak? I wiesz, w dawnych czasach, w czasach, kiedy Dawid walczył przeciwko swoim przeciwnikom, wtedy byli prorocy. I prorocy, pamiętacie, byli tymi widzącymi, tymi słyszącymi od Boga, którzy mówili ludziom po prostu, co oni mają robić. Tak? I my bardzo często dzisiaj popełniamy taki błąd, że nam się wydaje, że jak nie wiemy, co mamy zrobić, to mamy lecieć do proroków. I oni wtedy nam powiedzą, co my mamy zrobić. I mówimy, no Dawid też tak robił. Kiedy Dawid chodził do bitwy, to on leciał do proroka. Tak? No i później mamy takie jakieś piramidy, tak? Że ktoś ci coś powie, ty tego w ogóle nie czujesz, ale ty to zrobisz, bo ci to powiedział. Nie? Ale prawda jest taka, że tutaj się kłania książka Hegena, jak być prowadzonym Duchem Świętym. Tak? I tutaj jest wyraźnie powiedziane, jak my mamy funkcjonować i jest wyraźnie powiedziane, że teraz mamy Ducha Świętego, który jest tym, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. Tak? W Ewangelii Jana czytamy, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy nas wszystkiego i przypomni nam wszystko, co wam powiedziałem. Tak? Czyli Duch Święty jest tym, który przypomina nam i prowadzi nas w tym, co my mamy robić. Tak? Czyli jest coś takiego jak prowadzenie Duchem Świętym. Ja to mówię, że wielu z nas chrześcijan ma tak zwane zewnętrzne prowadniki. Tak? Ja nie lubię, my przy uzdrowieniu wewnętrznym mamy taką nomenklaturę, zewnętrzne prowadniki. Czyli nie wie, co ma zrobić, nie wie, jak ma funkcjonować, ale pójdzie do trzech proroków i po prostu oni mu powiedzą, co on ma zrobić. Wiesz, Lester Sumrall, taki stary kaznodzieja wiary, na którym ja się wychowałam, do szkoły do nas przyjeżdżał, on zawsze mówił tak, jak masz faceta, do którego pójdziesz, czy tam proroka, do którego pójdziesz i zapytasz się go, czy masz jechać do Afryki, tak? I on ci powie, tak, jedź, to proszę cię, weź go ze sobą. Żebyś wiedział, co masz robić dalej, jak ci się nie uda. Tak? Rozumiecie? I to troszeczkę tak wygląda, tak? Że oczywiście, że my jako prorocy, kiedy nas się pytają i my wiemy, tak? To po prostu my mówimy, co wiemy, tak? I wiesz, i ja czasami zaznaczam, słuchaj, ale weź pod uwagę to, że to możesz zrobić wtedy, jak to czujesz w sercu najpierw, nie? Ale wiesz, jak jestem na jakiejś konferencji i nagle takie, wiesz, takie magnetofony, żona pastora prosiła, żebyś coś do niej powiedziała. Ja myślę sobie, żona pastora, Super. A jak ona wygląda, powiedz mi? Albo ktoś mówi, czy mogłabyś prorokować do tej kobiety? Wiesz, ja mówię, że to jest prorokowanie na zawołanie. Ja tego nienawidzę. Ja nie umiem tak robić. Czasami jak już się tak ponaginam, to coś powiem, ale później mam takie wrażenie, że tak ściemniłam. Wiesz, że jakby nie jesteś w ogóle w zgodzie z tym, tak, co z tym przepływem Ducha Świętego, tak? Ale jak mówisz o tak, tak, i mówisz tak, i mówisz tak. Ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz, na takiej konferencji, że ja omijam ludzi, jak się o nich modlę. Są dwie możliwości. Albo mam do nich proroctwo sądu, jest jeszcze gorsza druga. Zgadnijcie jaka. Nie lubię ich, nienawidzę, nie. Nic do nich nie ma. Okej? Okay? I dla mnie to jest takie nieprodukowanie. Ja tak od lat funkcjonuję, ja nie umiem funkcjonować inaczej. Tak? Ja się bardzo zmuszam, żeby ktoś się na mnie nie obraził, tak? Bo widzę po prostu te miny. Albo przestawianie się w rzędzie, tak? Ale po prostu ja... Jeżeli czujesz coś od Ducha Bożego i powiesz to, to masz taką wolność. Jeżeli nie czujesz czegoś od Ducha Bożego, to nie powiesz tego, bo nie masz w tym wolności. Tak? I teraz, ale prorocy nie są kimś, nie są osobami, które mogą się stawiać ponad prowadzeniem Ducha Świętego. Ale jest jedna możliwość taka, tak? Jeżeli jest prorok, który jest prorokiem domu, tak? Takim domu, czyli drogi, tak? Albo jest grupa prorocza. Jeżeli ci ludzie czegoś nie rozpoznają, tak? Czyli oni nie są pieczą tego domu i oni tych rzeczy nie rozpoznają, które ty czujesz, to wtedy ten dom tego nie zrobi, nawet jak ty to czujesz. Bo to dotyczy domu. Jeżeli ja bym przyszła do Zbyszka i powiedziałabym: Zbyszku, Pan mówi do mnie, że musisz wykopać studnię, drugą studnię, bo ta, którą masz, nie będzie ci działać. Nie? To znając Zbyszka, to powie mi tak, a później powie mi nie. Nie? Rozumiecie? Ale to jest kwestia, ja wchodzę do jego domu, ale jak ja bym przyszła do niego i powiedziała: Zbyszek, mam takie przekonanie, że twoja studnia wyschnie. Poziom wód gruntowych się zmienia. Jeżeli chcesz mieć wodę kopaną, musisz o tym pomyśleć. To Zbyszek powiedział: pomyślę. Być może by tego nie zrobił, a kiedyś powiedział: prawdziwy prorok był u mnie w domu. Nie? Ale chodzi mi o to, że w tym momencie ja mówię pewne rzeczy, ja jestem uwolniona przez to, że powiedziałam z rzeczy, które powiedziałam, tak? Ale ja nie wywieram na nim presji, żeby on teraz zrealizował w swoim domu to, co ja chcę, to, co ja widziałam. Bo ja wiem, że jestem osobą omylną, ale mogę mu powiedzieć, że to odczuwam. I to jest bardzo ważne, żebyśmy na to zwracali uwagę, dlatego że jeżeli na to nie zwracamy uwagę... Walc! Wracaj! To jest po prostu zerwanie naszej relacji. To jest zerwanie. O kim teraz mam mówić? Agata, czy się nadajesz się? Okej, dobra. W każdym bądź razie, dla słuchających tego nagrania, Zbyszek opuścił właśnie salę spotkań. Poszedł kopać studnie. Czyli jestem prorokiem. Okej, dobra. Czyli prowadzenie, tak?
Czym prędzej
poszedł kopać. Boże. Ty działasz przeze mnie. Wiesz, ja wam powiem, że takich rzeczy człowiek się uczy dopiero wtedy, kiedy jakby pewne rzeczy sam doświadcza. I tu wam powiem to, żeby was jeszcze trochę rozruszać w tym kierunku. Ja pamiętam ten moment, który już wam kilka razy chyba opowiadałam, jak pojechałam z mężem na wakacje i wtedy były te rozgrywki takie meczowe. Wiecie, ja się nie znam na tym, ja nawet nie wiem, do której bram. Znaczy, to wiem tak mniej więcej, ale wiecie, w każdym bądź razie moje chłopaki podekscytowane tymi meczami, to chyba było 2 lata temu, tak? I ja po prostu idę popływać. Jak już mamy basen, to będę pływać, a nie oglądać jakieś tam rozgrywki. Ale Polska gra. No i co z tego, że Polska gra? No i mąż był bardzo zdegustowanym osobą, więc ja tak mówię, no ale po co mam to oglądać, jak będzie taki wynik, tak? A mój mąż mówi: nie może być takiego wyniku. To jest w ogóle niemożliwe. No je będzie. I poszła, nie? Ja później coś sobie czytam, robię, nie? Za chwilę oni schodzą w takim milczeniu i co mówią?
Był ten wynik.
Był taki wynik, nie? I słuchajcie, drugi raz, to samo, następny dzień. Znowu są rozgrywki, znowu musimy wcześniej wrócić po prostu znad morza. Znowu po prostu zostaje mi tylko ten basen i czytanie książki, bo są rozgrywki. Ja przecież nie będę siedziała, bo tam hałasują i krzyczą wszyscy. A obok jest ten sąsiad z tego kraju, który gra z nami, więc krzyczą jedni tu i tutaj, drudzy krzyczą. I znowu mój mąż mówi: to chodź teraz oglądaj z nami, bo to jest ważny mecz, nie? I ja mówię: nie będę oglądać tego meczu, bo wiem, jaki jest wynik. Nie? I znowu on mówi do mnie: no jaki jest wynik? Ja mówię, taki i taki. I mówi, to jest niemożliwe, ty się nie znasz na piłce. Ja mówię, wiem. Wiesz, no i poszedł. No i słuchajcie, zgadnijcie, co było. Był taki wynik. Nie? Ale słuchajcie, głupota chodzi przed upadkiem. Były trzecie rozgrywki. Już takie najważniejsze. No i mówię, tato, mój mąż się mnie zapyta o wynik. Przejęłam inicjatywę. I mówię, powiedz mi, jaki będzie wynik. Naprawdę chcesz to powiedzieć? Tak. Nie? I mój mówi, no to jaki będzie wynik? Ja mówię, taki i taki. No, zeszłam na dół. Oczywiście wynik był inny. I zostałam upokorzona. I mój mąż powiedział, wiedziałam, że ci do końca nie mogę ufać. Ale mnie to nauczyło pokory. Bo zobaczyłam, że sami my w naszym zadufaniu naprawdę gdzieś się zapędzamy w takie miejsca, że nam się wydaje, że my naprawdę wszystko już od Boga wiemy. Że jak On do nas przemawia, to na pewno w tym nie ma pomyłki. A tu niestety włącza się to, że w momentach, które są momentami trudnymi, które są jakimiś rozgrywkami, jakimiś bojami, tak, my możemy się po prostu pomylić. Tak? Że my nie możemy ufać tak do końca sobie, tak? Bo różne głosy do nas przemawiają. Różne głosy po prostu są w nas w tym momencie. Różne głosy jakby są w takiej naszej, wiesz, w naszym otoczeniu. I tutaj wam powiem, chyba powiem tylko dwa punkty z tego kazania. W każdym razie patrzy na mnie, ale nie, bo ja te 2 godziny mam, nie? To w sumie mam trochę więcej czasu, dobra. No, ale w każdym razie miałam taki, rozmawiałam kiedyś z tatą i pytałam się o, jak to było z tym Eliaszem? Że on po prostu taką wielką, takie zwycięstwo wielkie odniósł, a potem po prostu tak zdryfił przed tą Jezabel, ona powiedziała do niego, wkrótce umrzesz, tak, i on zaczął uciekać. Ja mówię, jak może być tak, że po tak wielkim zwycięstwie przychodzi taka wielka przegrana? Co to jest, wiesz? I słuchajcie, miałam taką wizję, czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie będę tu wam mówić, jak było naprawdę, to by, tak najbardziej biblijnie. W każdym razie, wiesz, byłam w jaskini, gdzie siedział Eliasz. Gdzie siedział Eliasz, tak, i gdzie siedział Eliasz i siedział Jezus. Wiesz, i Eliasz myślał. I myślał, był wściekły. To ja tu tyle zwyciężyłem, tyle zrobiłem. A Jezus mówił do niego, musisz wyjść, żeby spotkać się z Ojcem. A on dalej narzekał. I w pewnym momencie jakby błysnęło takie światło i zobaczyłam, że tam siedzą różne demoniczne rzeczy, znaczy osoby dookoła, tak. Jak one się zbliżają, to światło rozbłyska, ponieważ siedzą tam również aniołowie, tak? Ale zobaczyłam, że Eliasz toczy taką wojnę sam ze sobą, tak? Wtedy zapytałam się Ducha Świętego, mówię, co chcesz mi pokazać? Co tu się dzieje? I on mi powiedział, widzisz, jaskinia to jest takie miejsce, czyli takie nasze, wiesz, zgnębienie, przygnębienie, czy takie miejsce, to jest takie miejsce, gdzie słychać bardzo dużo głosów. I tak naprawdę tam te głosy są przez naszą zranioną duszę wiele razy wypowiadane. Czasami to są głosy właśnie demonicznych siły, które mówią do nas, zobacz, jaki jest ten twój Bóg, ty tu dla Niego wygrałeś, tyle się starałeś, tyle pracowałeś dla Niego, a On co? Zostawił Cię w tym miejscu. Ja to słyszałam tam siedząc, tak? A później słyszałam, jak anioł chodził taki, po prostu, czemu On nas nie widzi, czemu nas nie widzi, czemu nas nie widzi, nie? I ja myślałam sobie, ja go widzę, tego anioła, nie? Ale pomyślałam sobie, jakbym siedziała w takiej jaskini, takiego zgnębienia, przygnębienia, takiego smutku, wiesz, to ja bym nie widziała, co się tam dzieje. Czułabym tylko taką atmosferę wielkiego ciężaru, nie? I słyszałabym głosy. I słuchajcie, mój mąż, kiedy był w tej Afryce, pamiętacie, rok temu, miał ten moment, kiedy po prostu zaczął do mnie pisać takie rzeczy, tak? I on, który ma takie rozeznanie, co się dzieje, nagle do mnie mówi, Iza, ja po prostu chyba po prostu się rozchorowałem, chyba coś się ze mną dzieje. Po prostu zobacz, jakie mi rzeczy przychodzą do głowy, tak potworne. Ja chyba po prostu dostałam depresji, tak? I ja tak mówię, a to wiesz co, to napisz mi, co ty tam słyszysz, nie? No mi tak jedną rzecz pisze, że zginiesz w tym kraju, tak? Że tutaj wszystko się skończy, że to wszystko jest beznadziejne, że co ty tu w ogóle robisz, że to wszystko jest, wiesz, się rozwali, nie? I tak dalej. I tak mówi. To ja mówię, ty Marek, no to już demony do ciebie przemawiają. I on, wiesz, mówi, faktycznie, to tak brzmi jak nie moje. Nie? Czyli wiesz, i pomodlił się i później pamiętacie, okazało się, że następnego dnia tam na dole takie tam, bo to było przed niedzielą, następnego dnia takie tamtamy zaczęły grać. I okazało się, że na dole jest taka wioska czarowników, którzy zawsze wieczorem w sobotę robią takie, wiesz, nabożeństwo dziękczynne, żeby to niedzielne nabożeństwo chrześcijan się nie mogło odbyć. Nie? I wiesz, i właśnie w tej jak byłam w tej jaskini, to Duch Święty zaczął mi mówić, widzisz, Bóg nie narusza naszej woli, wtedy, kiedy my jesteśmy w takim uciemierzeniu. ale on chce, żebyśmy poszli za jego prowadzeniem. Więc on nam mówi, co mamy zrobić, ale jednocześnie nas nie naciska. Ale jednocześnie nacisk jest dawany z zewnątrz przez te wszystkie demoniczne rzeczy, które są dookoła. I my musimy zwrócić uwagę na to, że my nie walczymy z krwią i z ciałem. I to, że my nie widzimy, że jakaś demoniczna obecność jest dookoła nas, tak, to nie możemy założyć, że jej nie ma. A wiecie, po czym to możemy rozpoznać? Tutaj do was, którzy się męczycie z różnymi rodzajami depresjami, nerwicami, lękami, po tym, co czujecie. Jak czujecie bardzo dużo lęku, to znaczy, że coś się dookoła was dzieje, że coś się poruszyło dookoła was. Jak czujecie taki właśnie coś wzmagającego dookoła was, to znaczy, że przenika was atmosfera duchowa. Rozumiecie? Czyli po naszych emocjach one są tak, jeżeli one będą wyćwiczone, tak jak moje w wielu wypadkach są, ale w wielu wypadkach nie są. Tak? Ja wtedy dzwonię do proroka i mówię, słuchaj, jest tak i tak, co ty mi powiesz? I on do mnie mówi, jak jest tak i tak i czujesz to i to, to ja myślę, że to jest to i to. Nie? I ja wtedy mówię, a, okej, okay, nie? Czyli mam taki moment, w którym widzę, że ja nie jestem w stanie słyszeć, nie jestem w stanie widzieć, nie jestem w stanie wyśledzić, co Duch Święty o mnie mówi. I wtedy łapię się tego, czego łapał się Dawid w momencie bitwy. Czyli mówię, proroku, ty mi mów, bo ja toczy się bitwa dookoła mojej głowy, ja nic nie widzę, ty mnie musisz wyprowadzić. I słuchajcie, mam takie doświadczenie, że ci moi prorocy, którzy prowocują ze mną, którzy są blisko mnie, że oni mnie wtedy, ja czuję, jakby mnie oni tak, wiesz, jakbym była taka z pola bitwy ściągana i wleczona, tak? Że nie możesz tu być, tu są głosy, nie możesz tu być, musisz wyjść do Ojca, musisz iść tam. Tu będziesz słyszeć, tu będziesz widzieć. I oni mnie przenoszą w nowe miejsce. Przenoszą mnie w miejsce słyszenia, widzenia, odczuwania. I naprawdę, po prostu, jeżeli my funkcjonujemy dobrze w ciele Chrystusa, jeżeli funkcjonujemy dobrze w Bożym Królestwie, to my w momencie, kiedy jesteśmy zaatakowani, nie stoimy na jakiejś zasadzie, tylko jesteśmy w stanie zrobić to, co w tym momencie Duch Święty nam podpowiada, że mamy zrobić, tak? I również taka niemoc w naszym życiu jest też takim miejscem. Ile razy miałeś niemoc w życiu i nagle wrzucałeś na przykład gdzieś do wstawienników albo gdzieś pisałeś, proszę Cię, pomóc się o mnie, bo ja nie mogę. Nie jest to łatwe przyznać się, że nie możesz. Szczególnie jak jesteś liderem. To jest okropne. Wiesz, i nie dlatego, że chcesz imponować, tak? I pokazać, jak jesteś doskonały, że wszystko masz, tak? Ale po prostu ty wiesz, że ludzie wiele razy mają taki obraz, że zniszczysz ten obraz o sobie, jak powiesz, co naprawdę przeżywasz. I zakładamy różnego rodzaju maski. Po co ja to znowu mówię? Dobra, czyli prowadzenie. Tak, prowadzenie Ducha Świętego, który nas wprowadza w Bożą prawdę. I wiesz, kiedy to prowadzenie może właśnie zawieść? Taki biblijny przykład. Pamiętacie Saula, tak? Który tak, on zawsze polegał na prorokach, tak? Jak miał iść do bitwy, to pytał się. Pamiętacie, co się stało, kiedy zabrakło proroka, on miał iść do bitwy? Poszedł do wróżki. Mhm. I my czasami też coś takiego robimy. Wolą Bożą nie jest wcale to, żebyśmy po prostu szli i naciągali jakiegoś proroka, żeby do nas mówił. Tak? I my wtedy tak jakbyśmy zaczęli korzystać z usługi wróżki. Bo ten prorok coś do nas szczeli, coś do nas powie. Tak? Ale niekoniecznie to musi być to, co my mamy usłyszeć. Dlatego, że widzicie, w całej tej zasadzie prorokowania to jest to, że prorok widzi rzeczy, które są nad nami zawieszone. Słowa, które były wypowiedziane, rzeczy, które się nad nami zadziały. I teraz on może nam bardzo dużo rzeczy powiedzieć a propos naszego życia. Co tam było, co jest i tak dalej. Ale jeżeli on nie zapyta się taty, czy on w ogóle ma to mówić, albo co on ma mówić, to on nas może wciągnąć w coś, co my na dzisiaj wcale nie musimy w to wchodzić. Albo dać nam jakieś objawienie czegoś, co niekoniecznie jest dla nas. Ja pamiętam, jak my mieliśmy tutaj taki bardzo trudny czas w kościele, to już było bardzo dawno temu, i myśmy rozprawili się z pewnymi rzeczami, rozprawiliśmy się z pewnymi rzeczami nad nami i to było 5 lat potem. Przyjechał prorok i mówi do nas, o, tutaj jest bardzo duży duch kontroli i porzucenia nad wami. Nie? I nas aż zmroziło. Bo nie wiedzieliśmy po prostu, co my teraz mamy z tym zrobić. To znaczy, że znowu z tym duchem walczymy, przecież to się już skończyło. To wszystko jest, naprawdę taki strach padł blady na nas. Nie? Ale później ja sobie przypomniałam, że ten sam prorok powiedział do nas dawno temu, że prorok widzi rzeczy, które ktoś nad nami zawiesza. I mówi, czasami ściągnie te rzeczy, które już zostały załatwione, ale jeszcze tam wiszą. I powiem wam, jak mi to przyszło, to pomyślałam sobie, to jest to. Ja muszę się teraz Ducha Świętego zapytać, czy te sprawy są zamknięte, czy to są sprawy, do których ja muszę wracać. Tak? Bo czasami są pewne rzeczy, które są, nie są jeszcze zamknięte i prorok przychodzi i mówi, hej ty, to i to musi być w twoim życiu załatwione. Bóg mi to powiedział. Ale czasami on mówi, to i to widzę nad twoim życiem i to ty musisz odbić piłeczkę, ale nie mówiąc mu, nie kłam, to nie jest nad moim życiem. Tylko mówiąc, dziękuję, rozważę to przed tatą. Tak? Bo być może to jest już dawno zamknięte, a to nie jest coś, co dla ciebie na ten czas jest ważne. Tak? Czyli prowadzenie Ducha Świętego jest tutaj bardzo ważne, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co się dzieje, co w tym wszystkim wychodzi. Jeżeli do mnie przychodzi człowiek i mówi, słuchaj, widziałem, mam taką fajną proroczą przyjaciółkę, wstawienniczkę i nie jest to Liliana Cydejko. I ona do mnie mówi, wiesz co? Po pół roku od pewnego wydarzenia. Mówi, słuchaj, widziałam to i to. I ona tak dokładnie widziała i mówi, ja się od tamtego czasu zaczęłam modlić. I mówi, byłam z tobą przez te pół roku. Powiedz mi, Jana mówi do mnie tak, co się stało? Czy ty mi chcesz powiedzieć? Ja jej powiedziałam, co się stało. Ona dokładnie widziała to, co się stało. Dokładnie widziała, przez co przeszliśmy. I dokładnie była w tym z nami. I dokładnie robiła to, co robili prorocy, którzy nam towarzyszyli. Dokładnie to samo robiła, nie będąc kompletnie w to wprowadzona, tak? Tylko modląc się o pewne rzeczy. Więc ja byłam tak Panu Bogu wdzięczna, że to nie jest tak, że my jesteśmy w czymś sami, ale że On po prostu ludzi, którzy są dookoła w nas w Polsce, też uruchamia do pewnych rzeczy, tak? Natomiast inna osoba, która miała dokładnie też taką wizję, co się dzieje, ja wiedziałam, że to nie jest ze mną, dla mnie osoba, z którą ja mogę rozmawiać na ten temat. Że ona coś ściągnęła, zobaczyła, tak? Ale że ja mam milczeć w tej sprawie. I wiecie, to jest tak ważne dla nas, żebyśmy rozróżniali pomiędzy tym, co Duch Święty chce, żebyśmy mówili, a żebyśmy nie mówili. Tak? My możemy naprawdę tyle niedobrych rzeczy pościągać przez nasze mówienie. Możemy uruchomić się nie do tej wojny, nie po tej stronie, po której tak naprawdę chcielibyśmy się uruchomić. Tak? Ja myślę, że wszyscy z nas chcemy stać po stronie Pana Boga, nie? W naszych rzeczach. Ale jeżeli my zapomnimy o takich fundamentalnych rzeczach w naszym życiu, to naprawdę będziemy walczyć z krwią i z ciałem, zamiast walczyć po prostu z nieprzyjacielem. Moje pytanie zawsze jest takie, jak coś widzę, tak, czy wiem o danym człowieku, to moje pytanie jest takie, Panie Boże, ale jak ja to teraz poruszę, czy ja walcząc ze zwierzchnością nie zabiję człowieka? Tak, bo powiem Wam, Bogu nie zależy na tym, żeby po prostu zabić człowieka. Tak, a ze zwierzchnością on sobie naprawdę poradzi. Tylko może my ciągle nie widzimy sposobu. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy w tym wszystkim... Ja już mówię Wam chyba tak, dobra. Idźmy po punktach i kończmy. Czyli prowadzenie, modlitwa, tak? Coś jeszcze zgubiłam? Nie, dobra, modlitwa. Mhm. I tutaj przy modlitwie, wiesz, jest taki fragment 1 Piotra 5,8. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze. Wiesz, ja tak sobie myślę, że po prostu, jak myślałam o modlitwie, to myślałam sobie o królowej Esterze. O królowej Esterze, która została żoną króla obcego państwa i która tak naprawdę została tą żoną króla. Ja Wam powiem, że ja do tej pory nie doszłam, dlaczego ona została żoną tego króla. Nie? Dlaczego ten stryj po prostu namówił ją do tego, żeby ona została żoną tego króla. Czy on był prorokiem i on widział? Tam nie ma nigdzie tego napisane, że on widział. Tak? Później pewne jego stwierdzenia faktycznie świadczą o tym, że on powiedział coś takiego do niej, pamiętacie, jak ona nie chciała pójść do króla, to on do niej powiedział, jeśli ty tego nie zrobisz, to być może Bóg znajdzie kogoś innego, ale czy ty jesteś pewna, tak, że to nie na ten czas Bóg ciebie do tego miejsca postawił, tak? Czyli to by świadczyło o czymś, że on coś widział, ale moje pytanie, czy wujek pakuje swoją bratanicę w takie małżeństwo, to już jest pytanie, na które nie znam na dzisiaj odpowiedzi. Może ktoś z Was zna, może ktoś z Was tam się doszukał, tak, przejechał to wszystko. To było na pewno jakąś nobilitacją dla niej, tak, bo to tak wyglądało. Ale w każdym razie Estera w tym momencie, kiedy przyszedł do niej wuj i mówi do niej, słuchaj, musisz iść do króla, bo naszemu ludowi grozi zagłada, musisz z nim porozmawiać. I pamiętacie, ona wiedziała o tym, że ona nie może pójść do króla. Tak? Ona wiedziała o tym, że to ją może kosztować życie. I ona wcale nie miała na to ochotę. I ona mu powiedziała o tym. I on jej wtedy powiedział, być może zostałaś na ten czas powołana. Tak? I ja tobie teraz mówię do twojego życia. Być może jesteś powołana na ten czas. Dlatego to miejsce, w którym jesteś, jest na dzisiaj tak trudne. Tak, tak trudno jest ci pójść dalej krok następny. Tak? Tak trudno w tym wszystkim jest. I wiesz, Estera, kiedy on to powiedział, powiedziała, dobra, to wy się módlcie, pośćcie, tak? i ja wtedy pójdę. I to jest dla mnie taki moment, w którym ty w momencie w twojej walki nie wiesz, co masz robić. Nie korzystasz kompletnie z prowadzenia, bo ty nie wiesz. Nie korzystasz w ogóle z przekonania, nie korzystasz w ogóle z poznania. Ty po prostu się modlisz. Modlisz się do Boga, spotykasz się z Bogiem i jesteś z Nim. Słuchajcie, my popełniamy tak często tak kardynalny błąd, kiedy przychodzimy do Boga i mamy rzeczy do zrobienia, to my chcemy rozmawiać z Nim o tych rzeczach. No. I wiesz co? Ja po prostu pamiętam, kiedyś mieliśmy taką rozmowę z Markiem. Marek mówi, słuchaj, ja się ciągle Boga o to pytam, nie jestem w stanie przez to przejść. To jest takie ważne przecież dla naszego życia. Naprawdę było bardzo ważne. Wiesz, i po prostu nie jestem w stanie przez to przejść. Zadaj mu to pytanie i zadaj mu pytanie. On mówi, no to jest tak jak ja, też się go ciągle o to pytam. Pytam się go, co zrobimy, co mamy zrobić, jak to się stanie, co mamy teraz zrobić, co mamy teraz zrobić, co mamy teraz zrobić. Ja sobie przypomniałam, że my źle pytanie zadajemy. Wiesz, jak zadaliśmy pytanie? Zadaliśmy pytanie tak, co ty chcesz dzisiaj nam objawić? I to było pytanie naprawdę wymagające pokory, bo to nie dawało nam... Wiedzieliśmy, że to nie będzie, że to nie jest pytanie pod tytułem ja się zapytam, co ty chcesz mi powiedzieć, a ty mi i tak odpowiesz na moje pytanie. Tylko to było pytanie, co ty chcesz, żebym ja na dzisiaj wiedział. I ja wiedziałam, że Bóg może mi wyjawić rąbek czegoś, albo może mi powiedzieć coś zupełnie innego, coś zupełnie na inny temat. Ale wiedziałam, że to jest właściwe pytanie. I zadaliśmy to pytanie. Znaczy każdy z nas osobno i każdy z nas osobno odpowiedź. Bóg nam powiedział, co mamy zrobić. I później nam powiedział dalej, co mamy zrobić. I później nam powiedział dalej, co mamy zrobić. I okazało się, że w pewnym momencie uniknęliśmy konsekwencji, w której naprawdę nasze życie było bardzo mocno zagrożone, bo On nas przeprowadził totalnie w inny sposób, niż my myśleliśmy, że mamy iść. Tak? Słuchajcie, pytanie zadane totalnie inaczej, czyli nie co ja mam zrobić w tej sytuacji, tylko co ty chcesz ode mnie, żebym ja teraz zrobił, jest totalnie innym pytaniem, tak? Ale to się dzieje wtedy, kiedy ja się modlę, i mówię mu, ja jestem z tobą, ja chcę być z tobą, najważniejsze jest, żebyśmy byli razem, tak? I to jest najważniejsze, i ty mi powiedz, co ty chcesz ode mnie na dzisiaj. Czyli ja odchodzę od mojego problemu, odchodzę od tego wszystkiego, co ja mam, a zaczynam szukać Jego. Bo znalezienie Jego jest znalezieniem tego, co ja mam zrobić, tak? I w końcu wiara. Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy Jego dziedzicami, tak jak już mówiłam, ale w pewnych momentach my musimy poruszać się w wierze, a nie w tym, co widzimy, co odczuwamy i tak dalej, tak? I tutaj poruszanie się w wierze to jest nie dawanie diabłu przystępu, to jest nie gniewanie się i nie grzeszenie, tak? Tak jak czytamy w Efezjan 4:27, ale teraz zobaczcie, w Efezjan 1:20 jest napisane, okazał ją w Chrystusie, gdy wskrzesił z martwych i posadził po prawicy w miejscach niebiańskich. Dobra, to mi nie jest potrzebne. Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i nad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym, tak? To jest ta cały schemat, tylko ja nie mam go, jak sobie przeczytacie, Efezjan 5:20, a dalej mam, dobrze, mam jeszcze. I wszystko poddał po stopy Jego, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystko Kościołowi, tak? I dalej Efezjan 4:27, poddawajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, tak? I też możecie przeczytać, to jest Jakuba 4:7, przepraszam. No i w każdym razie Jezus przez swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie, On pokonał diabła. I teraz my, jeżeli poruszamy się w wierze, to poruszamy się w objawieniu tego, co Jezus zrobił dla nas. Jeżeli my poruszamy się w wierze, to poruszamy się w zaufaniu to, że Bóg już przez śmierć Jezusa Chrystusa uczynił nas wolnymi, że dał nam autorytet, abyśmy mogli właśnie stąpać po lwach i skorpionach, abyśmy mogli stać nad wszelką potęgą nieprzyjacielską. Nie obok niej, pod nią, nie leżąc obok niej, ale że my mamy naprawdę autorytet. I słuchajcie, ten autorytet jest na tyle duży, że to nie jest tak, że jak my się pomylimy, tak, i w tej naszej walce gdzieś leżymy, tak, i ten diabeł wygląda, jakby naprawdę stał nad nami, że to już jest koniec i my przegraliśmy. Bo zawsze wtedy włącza się Duch Święty, przychodzi i staje w naszej obronie. I tutaj do wiary, w której możemy funkcjonować, do zaufania Jemu, wiecie, coś dochodzi, łaska i miłość. Tak? I to są następne punkty. Jeżeli my myślimy, że wszystko się dzieje tylko przez wiarę, to my zaczynamy wierzyć w wiarę, a nie wierzyć w Boga. Pamiętajcie, że te fragmenty, które mówią o tym, o ziarnku gorczycy, które nam jest dane i że to ziarnko gorczycy wystarczy, żeby góry przenosić, tak? To one jednocześnie nie dają nam takiego prawa myślenia, że wiara, która została nam dana, jest tylko naszą wiarą. Bo to, że my narodziliśmy się na nowo, to jest tak zwana wiara sprawcza. Czyli to, że ty zacząłeś wierzyć, to jest tak naprawdę wiara, którą Bóg w tobie włożył i dzięki tej wierze ty wierzysz. Rozumiecie? Czyli nawet jak ty teraz myślisz, że wierzysz dzięki swojej wierze, to, że się narodziłeś na nowo, to nie jest to, że ty po prostu tak wierzyłeś, że się narodziłeś na nowo, tylko Bóg tobie dał wiarę sprawczą i ty przez to ożyłeś i zacząłeś wierzyć. Ja po prostu, słuchajcie, mnie nikt nie zwiastował Ewangelii. Oni sobie opowiadali o Jezusie i w ogóle i tak dalej. Ja w pewnym momencie przyszłam do nich i mówię, że ja się chcę narodzić na nowo. To Marka i jego kolegi. I ten Marek, ten drugi kolega Jacek mówi do mojego Marka, wiecie, siła, my musimy pokutować po prostu. Ludzie do nas przychodzą, żeby się nawracać. Wiesz, ja na początku czułam się taka dumna, nie? Że wow, ja sama przyszłam, żeby się nawrócić, super, nie? A później przez lata czułam się prześladowana, bo myślałam, że Bóg mnie nigdy nie chciał. Że to ja mu się po prostu, wiesz, że to ja mu się wprosiłam, tak? Że ja przecież zawsze byłam takim złym grzesznikiem, ciągle byłam taka, wiesz, mój Marek zawsze moje świadectwo opowiada, tak? Że piłam, paliłam, robiłam różne złe rzeczy i tak dalej, nie? A on chciał być księdzem. No może przecież jego grzech był większy. No, ale w każdym bądź razie, prawda jest taka, że wiesz, ja byłam tym złym grzesznikiem, tak? No więc mnie było łatwo uwierzyć w to, że Bóg mnie nigdy nie chciał. Wiesz, i gdzieś mi dudnił ten fragment, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie wyście mnie wybrali, tak? Ale ja was wybrałem. Że to on mnie szukał, że to on mnie znalazł. Ale mi ciągle wydaje się, że wiesz, kogoś takiego złego jak ja, to na pewno nikt by nie szukał. To ja się wprosiłam. Nie? Później myślałam, że w małżeństwie, że to z mojej winy, tak? I dlatego tą obrączką rzucałam, że to nie Marek mnie chciał, tylko ja go przymusiłam i tak dalej, nie? Aż w końcu Bóg zaczął do mnie mówić, nie? Zaczął do mnie mówić do mnie, wiesz, to ja cię wybrałem. Ja cię wybrałem. Ale pamiętam, ostatnio miałam taką ciekawą sytuację, wiesz, Bóg zna nasze serce. I kiedyś chodziłam po polach i rozmawiałam właśnie z ojcem i mówię do niego, że... Znaczy tak rozmawiałam o różnych rzeczach i mówiłam mu, że się cieszę, że po prostu, że jesteśmy razem. I on mi odpowiadał i rozmawialiśmy. I w końcu on mówi do mnie, a pamiętasz, gdzie mnie tak naprawdę poznałaś? Ja mówię, tak, tam się nawróciłam, w tym i w tym kościele. On mówi, nie. I ty mnie zaadoptowałaś, jak stałaś z tyłu w kościele katolickim, po prostu kiedy miałaś 18 lat. Ja mówię, jak to? Mówię, ja to... I przypomniało mi się, że ja faktycznie, mój ojciec umarł, ja poszłam, wiesz, na mszę, stanęłam z tyłu i powiedziałam tak. Mój ojciec umarł. Nie mam już teraz ojca. To teraz ty musisz być moim ojcem, bo nie mam innego. I od tamtego czasu zaczęłam przychodzić, stawałam zawsze z tyłu i rozmawiałam z Bogiem. Olewałam kompletnie to, co oni tam robią i w ogóle, tylko rozmawiałam z ojcem, nie? I on mi to przypomniał. I to było dla mnie takie śmieszne. Mówię, jednak ja się wprosiłam. Okej. Okay. Ale już byliśmy w tym momencie, że mogłam sobie na to pozwolić, tak? Tak,
wyszło na moje.
Okej. Okay. Łaska, tak? Czyli łaska to jest coś, co przychodzi w tym momencie, jak nam się wydaje, że po prostu, że... Jest powiedziane w Rzymian 8:28, a wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga. To jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Wszystko współdziała dla dobra Twojego. Wszystko współdziała dla dobra Twojego. Wszystko współdziała dla dobra Twojego. Nie ma takiego momentu, wiesz, kiedy po prostu Ty poruszasz się w wierze, robisz rzeczy i po prostu, i wiesz, i Ty za mało dałeś. I teraz koniec. Jest jeszcze łaska, która jest więcej niż wystarczająca. Łaska, która przychodzi i działa w Twoim życiu. Łaska, dzięki której coś się dzieje i po prostu dzięki temu możesz patrzeć na Boga zupełnie w inny sposób. Jak mam to powiedzieć? Jak mam to powiedzieć, bo nie wszystko ja Wam mogę mówić. Niestety. Słuchajcie, to powiem Wam tak. Było tak, że mieliśmy dosyć takich trudnych sytuacji w ogóle i tak dalej. I do tego wszystkiego po prostu mój Marek zgubił obrączkę. Nie? Taką naszą, wiecie, obrączkę z 25-letnim strażem i w ogóle. I to już było takie, wiesz, takie jakby cię ktoś jeszcze tak, wiesz, tak uszczypnął, żebyś to zobaczył, nie? I to takie, wiesz, ja już mówię, że diabeł tak jak policjanci chodzi parami, nie? Że jak ci dowali, to cię jeszcze później dobije, nie? I to takie mało znaczące niby, nie? Ale mój Marek tak siedzi i mówi, nie, no po prostu... I taki był, wiecie, ja mówię, ale chodź się pomodlimy, wiesz. Katolicy mają świętego Antoniego, my mamy Ducha Świętego. Wiesz, mówię, załatwmy to jakoś, wiesz, tak, w taki sposób. Ja mówię, ja tyle razy znalazłam, wiesz, kolczyk zgubiłam taki piękny z czerwoną perłą, znaczy z czerwonym tym kamieniem, jak poszliśmy z psem do lasu na takiej drodze, wiesz, tej drodze takiej. Po prostu przez 3 dni chodziłam, mówię, nie, to jest niemożliwe, Panie Boże, no proszę Cię, ja, to jest mój kolczyk, ja lubię te kolczyki, kupiłam je sobie, podobają mi się. Co się 4 dni później na takiej piaszczystej leśnej drodze, ten kolczyk leżał na środku. I znalazłam go, nie? I ja mówię, wow, po prostu, nie? I tak patrzyłem, tylko wiesz, tutaj to ja wiedziałam, gdzie ja szłam, a z tą jego obrączką to ja nie wiedziałam, gdzie on idzie, więc ja nie jestem w stanie, jak czegoś nie dotykam, wiesz, kolczyk był mój, więc ja go dotykałam. I tak mówię, nie, on się znajdzie. Ale to taki, wiesz, Marek był załamany, mówi, nie, no koniec, koniec. I już poszliśmy do jednego sklepu, wiesz, on ogląda obrączki, mówimy, kupimy sobie nowe na 25 lat. Ja tak mówię, ale niepotrzebnie kupujemy te obrączki. To naprawdę niepotrzebne, ale nie było rozmiaru. Wiesz, później poszliśmy znowu do sklepu i znowu ja mówię, ale mnie się wydaje, że jednak jakiś anioł przyniesie tą obrączkę. Ale już zwątpiłam, bo minęło, wiesz, 2 tygodnie. Ale ciągle mówię, nie, 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 nie możemy kupić tej obrączki. Ale zawsze jak szliśmy do sklepu, to okazało się, że nie było rozmiaru. Wiesz, i w końcu mój Marek, jakby, że wracaliśmy z Jeleniej Góry, mówi do mnie, wiesz, jak przyjdziemy do domu, to ja zrobię sobie dokładnie takie same obrączki. Mówi, wiesz, to jest 25 lat razem, ja nie chcę jakichś nowych kupować, ja muszę mieć taką samą. Wiesz, ja tak myślę sobie, nie będzie pieniędzy. Ale mówię, no dobra, jak to takie ważne, ale myślę, znowu mam takie, ale już nie powiedziałam, wiesz, mówię, po co to chcę kupować, przecież to się znajdzie. Słuchajcie, był taki moment, kiedy Marek naprawdę miał bardzo ciężki czas. Bardzo, bardzo, bardzo ciężki czas. Ja byłam wtedy z pacjentami od rana do wieczora i ja mówię, no między pacjentami to jest 10 minut, wiesz, to się łapie się wtedy, że tak powiem, równowagę, tak? Albo zjada się coś, nie? Ale to było 8 w ciągu całego dnia, więc ja byłam po prostu ledwo żywa. Ale tak siedziałam i tylko jak miałam te 5 minut, to wiesz, leciałam i dzwoniłam do niego i mówię, jak tam kochanie, co tam i w ogóle, nie? I słyszę, że on naprawdę jest tak poruszony, że gdzieś tam aż płacze, nie? W tym wszystkim. I ja mówię, nie, no ja teraz muszę wyjść z tego wszystkiego, ale wiesz, za chwilę dostaję SMS-a, nie? I Marek mówi, wiesz, dziwne. Zadzwoniła do mnie dzisiaj kobieta, u którą u Jurka Rycharskiego modliłem się o raka, wiesz, o raka piersi. I mówi, ona po 8 latach dostała przerzuty, miała przerzuty w kręgosłupie, miała przerzuty w mózgu. Lekarze jej powiedzieli, że to już jest koniec jej życia. Nie? I ona dzisiaj do mnie zadzwoniła, nie? I ona mówi, wiesz co? Ona jest kompletnie zdrowa, nie? Lekarz jej powiedział, lekarz jej, wiesz, jak lekarze są bardzo tacy, mówi, lekarz do niej powiedział, mówi, wiesz, pani już dawno powinna nie żyć. Nie okazało się później, że ona jeszcze tam brała jakieś tam leki takie z zielonych tych rzeczy i tak dalej i że jeszcze Jurek się o nią modlił, więc zadzwoniła i do nas, i do Jurka i tak dalej. Ale mój mąż, wiesz, siedzi i płacze, mówi, Iza, po prostu zobacz, jaki Bóg jest łaskawy. W takim momencie mojego smutku z takim czymś przychodzi, nie? Ja to mówię, ale super, ale dalej czuję, że jest ciężko. 2 godziny potem mój mąż sięga do plecaka, który już cały był przeszukany na dno, a na dnie leży obrączka, nie? I to jest łaska. To jest łaska. Kiedy tata widzi, co się z nami dzieje, kiedy widzi, w jakim jesteśmy miejscu, kiedy widzi, w jakich presjach jesteśmy, on przychodzi i dotyka nas. I wcale nie mówi do nas o tym, chłopie, wiesz. Tylko przychodzi ze swoją łaską, tak? Otacza nas to, co jest powiedziane. On uruchomił całe niebo, żeby nad nami czuwać. Całe niebo, żeby się o nas zatroszczyć. Całe niebo, wszelką potęgę, którą on ma do dyspozycji, żebyśmy w tym boju zwyciężyli. I oczywiście, ja nie jestem, nie wierzę w hiperłaskę. Nie wierzę w to, że po prostu nie ma pokuty, że nic nie musimy zrobić, tak? W uniwersalizm też nie wierzę, żeby było jasne. Ale wierzę w łaskę. Wierzę, że ona przychodzi w tym momencie, w naszej niemocy. Że Bóg w naszej niemocy nie żąda tego, żebyśmy stali w wierze. Ponieważ On wie, że jacy jesteśmy. Wie, co w naszym życiu się dzieje. Wie, jak my pewne rzeczy przeżywamy. On wtedy dotyka nas łaską. On nie mówi, bierz się do kupy, stawaj, baczność. On przytula. Tak? On dotyka. On ogarnia. No. Ja mam takie doświadczenie, że w różnych momentach po prostu piszą do mnie przyjaciele i piszą dokładnie w takich momentach, w których ja nie jestem w stanie stać w wierze. I oni piszą. Ja nagle myślę sobie, skąd oni o tym wiedzą? A w ogóle to wiecie po prostu, że Facebook śledzi Pana Boga? I wam też powiem, słuchajcie. A diabeł chodzi wokół jak lew ryczący. Będziecie mieć dowód. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jestem w niebie. Wyobraźcie sobie, zdarza się. W każdym razie ja jestem w niebie i rozmawiam sobie z Duchem Świętym i oglądam diamenty, tak? Takie oglądam diamenty, takie jakie tam są i w ogóle. Bóg mi tłumaczy, że ja nie mam patrzeć na tą wartość, że one są co jakiś czas rzucane na niebo i w ogóle. I zbieramy je do takich koszyczków. Tyle musicie wiedzieć, możecie wiedzieć. W każdym razie, wiesz, zbieramy, tak? Ja tak patrzę na te diamenty i tak myślę sobie, przecież to nie są żadne diamenty. To są takie zwykłe szkiełka. Bo to takie, wiesz, matowe takie jest. Żółte i białe są, nie? Żółte i białe. I tak, wiesz, stoję tam, obok mnie stoi ten Duch Święty. Ja mówię, że to... Znaczy ja tak myślę sobie. Myślę sobie, że to chyba nie są diamenty. To są szkiełka. Bo diament, to wiecie, jak wygląda diament, nie? Taki wyszlifowany, wielki, taki błyszczący, mrygać musi, no. We wszystkich tych pierścieniach, co ci dostają niby z nieba, to one przecież mrygają, te pierścienie, nie? A moje są takie jak kamyczki z morza, nie? I siedzę sobie, nie? Siedzę dalej, myślę. I słuchajcie, 3 godziny potem wchodzę na Facebook. I co mi się na Facebooku otwiera? Jak wyglądają nieoszlifowane diamenty? Ja mówię, to, że ja oglądam buty i później na Facebooku mi reklamy butów wchodzą, to jest normalne. To, że oglądam samochody, a potem mi wychodzą, wiesz, reklamy, znaczy samochody do kupienia na Facebooku, to jest normalne. Ale to, że ja rozmawiam z Duchem Świętym w niebie, a potem mi wyskakuje na fejsie, że nieoszlifowane diamenty wyglądają tak i że trzeba je dopiero oszlifować, żeby wyglądały jak na... To wy to mi wytłumaczcie, o co w tym chodzi, nie? Ale niestety tak samo jest wtedy, kiedy nieprzyjaciel nas atakuje. On dokładnie wie, co się dzieje wokół nas. I on po prostu przychodzi i włącza dokładnie te rzeczy, które są dla nas najgorsze, najstraszniejsze. Czyli on dokładnie przez to, że wchodzi wokoło jak lew ryczący, tak? To nie chodzi o to, że diabeł wam zna przyszłość. Nie dajcie się w to wkręcić. On nie zna przyszłości, ale on nas obserwuje. I dzięki temu, że nas obserwuje, on dokładnie wie, co on musi zrobić, żebyśmy my po prostu byli zgnębieni. Tak samo jak Duch Święty w przedziwny dla mnie sposób użył Facebooka. 4 godziny po naszym spotkaniu. Okej. I kończąc już. Czyli miłość to jest końcówka, ale miłość jest najważniejsza. Tak? Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. I w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. My zawsze zwyciężamy przez Niego. Zawsze zwyciężamy od Niego. I oczywiście ja w ogóle absolutnie ja uważam, że musimy chodzić całe życie w wierze. Że nie ma w ogóle takiej opcji, żebyśmy zrezygnowali z chodzenia w wierze. Z takiego wiary w to, że to, co On obiecał, to On uczyni. Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego, że możemy poruszać się bez wiary w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym czasie. Ale jeżeli w tym świecie zapomnimy o tym, że istnieje jeszcze miłość, która przewyższa wszystko i tak jest powiedziane, są 3 rzeczy na świecie, wiara, nadzieja i miłość i z nich wszystkich najwyższa jest miłość, to my w naszym galopie gdzieś wejdziemy w jakieś po prostu rozkazywanie Bogu, co On ma w naszym życiu robić. A to nie o to chodzi, tak? Czyli jeżeli chcemy trzymać się zasad walki, które daje nam Bóg, to jedyna taka możliwość jest taka, że będziemy naprawdę posłuszni temu, jak jesteśmy prowadzeni. Albo przez nasze przekonanie, albo przez nasze poznanie, albo przez Jego miłość, tak? Ale kiedy naprawdę nie będziemy działać jak roboty, wiara, 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 poznanie, 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 ale a propos tego, co się w naszym życiu dzieje, będziemy używać konkretnej broni, tak? I na koniec. Miałam taką wizję, bo prorocy mówią wizjami, która podsumowuje, myślę, to wszystko. W takim trudnym momencie naszego życia byłam w takim miejscu, które wyglądało jak sala sądowa. I widziałam oskarżyciela, który oskarża braci. Czyli widziałam diabła, który stoi i oskarża po prostu w tym momencie mnie. Mnie i mojego męża. I kiedy pytałam się, za co on nas oskarża, to okazało się, że oskarża nas za słowa, które przeciwko nam mówili ludzie. Ja próbowałam dojść do tego, czy te słowa były... Czy to byliśmy oskarżani, czy to jest prawdziwe, czy my naprawdę to zrobiliśmy. I słuchajcie, okazało się, że nie. Ale on, przez to, że ci ludzie nas oskarżali, on trzymał tymi słowami nas, znaczy oskarżał nas przed Bogiem. I to było dla mnie tak straszne doświadczenie, wiesz, tata mnie wziął i posadził na swoim tronie i przykrył swoim płaszczem. Ja byłam zakryta przez ten jego płaszcz. I znowu, jakbyście wiedzieli, znali mnie, to byście wiedzieli, że ja filmy oglądam zza fotela. Że ja wychodzę 10 razy na siku, jak tylko zmienia się akcja na trudniejszą. Ja jestem tak nadwrażliwa, że ja nie umiem oglądać filmu, gdzie ktoś strzela, tak, i coś, i nie podskakiwać, albo, wiesz, nie zamykać oczu. A już dźwięk jest najgorszy. Więc to było ciekawe, że jak siedziałam u Boga na tronie, obok Niego, to On w takich momentach, kiedy te oskarżenia padały, On mnie zasłaniał. Nie? I ja mówię, wow. Nie? I teraz, wiecie, jak siedziałam tam obok Pana Boga, to zostało we mnie takie napięcie, bo ja siedziałam tam i byłam tu, tak? Czyli widziałam ten obraz. Byłam w dwóch miejscach jednocześnie. I kiedy po prostu widziałam to wszystko i widziałam, jak on nas oskarża i tych słów było tak dużo, i obok widziałam mojego Marka, który stoi, jest tak okropnie zawstydzony. Ja po prostu byłam tam schowana, bo ja się chowam w takich momentach, tak? A on był taki, i mi było tak jego żal. I ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I ja zaczęłam wołać. Boże, uratuj nas. Proszę Cię, poślij nam adwokata. I przyszedł Jezus. Jezus stanął i powiedział, oni są zapisani w Księdze Żywota. Ja umarłem. Przelałem swoją krew. Dla ich wybawienia. I wiesz, ja dalej byłam schowana i wtedy przyszedł Duch Święty i zabrał nas. Przykrył nas swoim płaszczem i nas wyprowadził z tamtego. Ja już wychodziłam stamtąd i ponieważ ja byłam dzieckiem w tej wizji, tak? I byłam też osobą dorosłą, która patrzyła na to wszystko, to wychodziłam i płakałam. I był dla mnie, we mnie tak straszny ból, że ludzie mogą wypowiadać tyle złych słów, które nas wiążą i powodują, że diabeł ma prawo nas oskarżać. I oczywiście adwokat staje i mówi do nas, i mówi, tak, że ja umarłem za nich i zmazuje to i nie pozwala, tak? Ale że jest ten moment, w którym jesteśmy w tym sądzie, bo jest powiedziane, że diabeł oskarża synów Bożych, tak? Że on jest w sądzie i nas oskarża. I pamiętam, że miałam taką myśl, że to jest tak ważne, żebyśmy po prostu prosili, żeby ten, który jest naszym adwokatem, żeby on stał za nami. Żeby on modlił się tak, żeby on stał za nami, stał w sądzie przeciwko nam, bo czasami przychodzą do naszego życia rzeczy, w których jesteśmy związani i my nie rozumiemy dlaczego. Ja wiem, że to już dla was jest czysta abstrakcja. Ale mówię wam, że takie rzeczy się zdarzają. I wiesz, i dlatego, jeżeli my modlimy się i wołamy do Boga, i widzimy taki moment, że potrzebujemy czegoś więcej, to musimy pamiętać, że jest Duch Święty, który wstawia się za nami w niewysławionych westchnieniach. Że On jest. I my musimy prosić o to, żeby On jako adwokat przyszedł. Bo On jest naszym adwokatem. Jezus jest tym, który nas usprawiedliwił, On jest adwokatem. Czyli musimy wołać o naszego adwokata, żeby on stanął. Stanął w tym miejscu sądu i żeby nas wyzwolił spod słów, które ludzie wypowiadają. Nie abstrahuję od tego, że po prostu jeżeli jesteśmy takimi ludźmi, to powinniśmy pokutować. Po prostu robimy takie zniszczenie w naszym życiu, że... straszne. W każdym bądź razie możemy wołać o tego, który jest nie tylko tym, który przychodzi, ale który będzie stawał za nami w sądzie i wydobywał nas z tych wszystkich rzeczy. Ja chciałam dzisiaj pomodlić się o przełom nad waszym życiem. Chciałam go ogłosić nad waszym życiem. Chciałabym właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tej walce, w którym jesteś, w tym miejscu, w którym jesteś w tej swojej walce, poprosić Ducha Świętego, żeby On wskazał tobie to, co w tym miejscu jest dla ciebie najważniejsze, żebyś przeszedł dalej. Czy to jest wiara? Czy to jest prowadzenie? Czy to jest poznanie? Ale naprawdę ja już nie chcę słuchać, chcę słuchać waszych problemów, ale nie chcę wierzyć w to, że diabeł ma dostęp do waszego życia. Jak ma, to musimy dojść do tego dlaczego, tak? Bo my jesteśmy tymi, którym dane jest prawo znać tajemnice Boże. I my możemy dojść do tego, co takiego jest, że nie potrafimy się z tego wyplątać, tak? Co takiego jest, że utknęliśmy w jakimś punkcie? Co takiego jest, że strach nas wiąże? I oczywiście, może to nie będzie tak. Rozumiesz? Bo ja czasami mam do kogoś słowo i wiem, co się dzieje w jego życiu, ale wiem, że nie mogę tego mówić, bo są pewne rzeczy, które są niezałatwione w jego życiu. Ja nie mogę go wyciągnąć z tego miejsca, w którym jest, dopóki Duch Święty nie da przyzwolenia, że teraz już możesz. I to jest trudniejsze, bo chociaż wiesz, co się dzieje, nie możesz tego człowieka poruszyć do przodu. Możesz tylko powiedzieć mu o miłości Bożej. Możesz powiedzieć mu o łasce Bożej, bo wiesz, że te rzeczy on musi przejść sam. Czy macie takie, macie dzieci w domu? Macie. Takie małe. Macie? Kto ma małe dzieci albo miał małe dzieci? Okej. Dobra. Czy wiecie, że jest taki moment w życiu, że musisz syna odzwyczaić tego, że robisz mu codziennie rano kanapki? Czy wiesz o tym, że jeżeli tego nie zrobisz, to to on będzie miał 11 lat, będzie oglądał bajkę i będzie mówić: mamo, zrób mi kanapkę. A później użyje takiego grypsu, bo ty robisz najlepsze kanapki. I już na pewno zrobisz mu tą kanapkę, tak? Ale oczywiście taki może być również twój mąż, tak? Kochanie, zrobisz mi kanapkę? Te z pomidorkiem są takie świetne. Nikt nie robi takich kanapek jak ty. Ja się zawsze dam na to nabrać. Mąż wyrastać nie musi, syn musi. Okej? Okay? Ale to jest to, czego potrzebujemy. Bożego prowadzenia w momencie naszej wojny. Bożego prowadzenia w momencie zamieszania. My nie możemy bez tego pójść dalej. Naprawdę potrzebujemy mieć takie Boże rozeznanie, co my mamy robić jako my.